Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W ten niedzielny wieczór kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone w bardzo, bardzo licznym gronie, a to nie tylko z powodu licznych naszych słuchaczy, ale również wielu gości obecnych w studio, bo aż pięcioro, o, tutaj mamy gości. Witam Was bardzo serdecznie w Radio Maryja. Jest z nami po kolei ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Goście są z Opola wszyscy, już powiem od razu na początku.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Szczęść Boże. I również dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.
Szczęść Boże.
Tak. I jego zastępca, pani doktor Ewelina Szędzielosz, zastępca dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Jest z nami również ksiądz dr Piotr Borowiak, nauczyciel tegoż właśnie Instytutu w Opolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Jest z nami pani Olivia Kraft, również nauczyciel w tymże Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu.
Szczęść Boże.
I pan Józef Hudalla, nauczyciel tegoż Instytutu, również organista w Katedrze Opolskiej, dodajmy.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, chcemy z naszymi gośćmi rozmawiać na temat taki. Kształcenie muzyczno-kościelne w 50-lecie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Uczelnia z tradycjami półwiecznymi. Jest się czym pochwalić. Troszkę się będziemy tutaj też chwalić z naszymi gośćmi. Skoro jest czym, a jest to dobre, to czemuż by tego nie uczynić. Ale też chcemy mówić w ogóle o muzyce, o liturgii, o muzyce w liturgii, jej znaczeniu. I też zapraszamy Państwa już za kilka chwil do udziału w naszych dyskusjach na antenie Radia Maryja. I zacznę tutaj od razu od takiego pytania, myślę, no takiego porządkującego nasze myślenie. Do księdza dyrektora teraz się zwracam. Czym jest muzyka kościelna? Czy to jest sztuka, czy coś jeszcze? Czym się różni muzyka kościelna od muzyki, nie wiem, religijnej, czy muzyki w ogóle Beethovena, Chopina, i tak dalej. Też pięknej przecież muzyki.
Muzyka naszego kościoła, kościoła katolickiego, to oczywiście tak zgodnie z dokumentami kościoła, ale także pewną ideą, którą musimy rozumieć, nawet gdyby tych dokumentów kościoła nie było, ma być sztuką. Sztuką wielką, sztuką na usługach liturgii. Wiąże się z nią religijny, liturgiczny tekst, oraz jest to muzyka w funkcji, właśnie w funkcji liturgicznej. I tylko jako taka może być wykonywana w ramach liturgii. Tutaj warto na samym początku powiedzieć o niezwykle istotnej rzeczy, czym jest liturgia. Kiedy mówimy o muzyce liturgicznej, to musimy najpierw rozwikłać słowo, znaczenie słowa liturgia. Liturgia to dzieło wspólne. I oczywiście wtedy, kiedy się modlimy wspólnie, to już jest liturgia, ale my, mówiąc o muzyce liturgicznej, mamy na myśli dwa rodzaje liturgii. To jest liturgia Eucharystii oraz liturgia godzin, czyli modlitewne uświęcenie dnia. Kiedy mówimy o muzyce zatem liturgicznej, mówimy o muzyce wykonywanej w ramach właśnie tychże dwóch liturgii, liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin.
I w tych przestrzeniach Kościół ma szczególną pieczę, szczególną troskę?
Nad tym, co jest wykonywane, co jest repertuarem liturgicznym, nie tyle oprawą mszy świętej czy oprawą liturgii godzin, tylko jej integralną częścią. Zawsze tak mówimy, bo to często słyszymy, że oprawę muzyczną jakiejś liturgii przygotował jakiś tam, dajmy na to chór, albo oprawę muzyczną przygotował jakiś tam organista, prawda? My zawsze mówimy i uczymy i przestrzegamy przed używaniem tego słowa oprawa mszy czy oprawa liturgii, ponieważ muzyk kościelny to nie jest oprawca.
To się kojarzy.
Bo to się źle kojarzy i to się kojarzy jednoznacznie. Muzyk kościelny to jest funkcja w ramach liturgii, funkcja liturgiczna, a muzyka jest integralną częścią tego wydarzenia.
No bo to, gdy mówimy o prawa, to mówimy liturgia i coś jeszcze dodatkowego do niej dodanego.
Otóż nie ma nic dodatkowego. No właśnie. To jest właśnie część liturgii.
W liturgii.
W liturgii. Kiedyś były to dwie separatywne rzeczywistości. Muzyka i liturgia. Po Soborze Watykańskim II mówimy o muzyce liturgicznej, o jednym, że tak powiem, organizmie.
A co znaczy, że liturgia, jakby teraz patrząc z drugiej strony, że liturgia domaga się wręcz muzyki, mamy u siebie, z nami jest liturgista, ksiądz dr Piotr Borowiak, że liturgia domaga się muzyki. Jak to należy rozumieć? Bo tak mówią też dokumenty kościelne.
Tak, tak jak już mówiliśmy w programie, w telewizji Trwam, że nasza modlitwa domaga się też wyśpiewania. Tak? Podaliśmy już przykład Starego Testamentu, śpiewanych psalmów, podawaliśmy przykład Ostatniej Wieczerzy, na której już Pan Jezus z apostołami przed odejściem do Ogrójca wyśpiewuje hymn. I liturgia Kościoła również śpiewa, również posługuje się muzyką, dlatego że muzyka pozwala nam wyrażać uczucia. Jeżeli będzie to pieśń pochwalna, będzie to pieśń oprawiona w jakąś potężną muzykę, słowo oprawione w muzykę dostojną, jeżeli to będzie pieśń radosna, wyrażająca radość, będzie to radosny utwór, tak jak na przykład pieśni Bożego Narodzenia, pieśni Wielkanocy, a jeżeli będzie to utwór wyrażający przeproszenie Pana Boga, czy opiewający mękę Chrystusa, tak jak w Wielkim Poście, będą te melodie bardzo refleksyjne. No i liturgia w cały ten cykl roku liturgicznego, w cały ten cykl prawd wiary wchodzi. I muzyka w tym pomaga. Pomaga się modlić tą liturgią.
Pamiętamy, znamy też, mamy te wielkie utwory muzyczne, msze, na przykład Beethovena i tak dalej. Były takie czasy, używam czasu przeszłego, kiedy Kościół był mecenasem sztuki, takiej właśnie tego typu, na tym poziomie, jak tak można porównać z katedrami pięknymi gotyckimi w architekturze, to w muzyce mamy tego typu utwory muzyczne. Czy dzisiaj Kościół może być, czy nie wiem, czy jest, czy może być mecenasem takiej sztuki, ale nie takiej, no dobrze, takiej sztuki właśnie, takiej wysokich lotów?
No Kościół powinien. Ale to jest system naczyń połączonych. Musi być dobra wola muzyków i dobra wola rządców. Jeżeli rządca diecezji, rządca kościoła widzi potrzebę takiej muzyki, o której ojciec mówi, o której my tutaj dyskutujemy, czyli tej wielkiej formie, wielkich mszy, wielkich oratoriów, no to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko dać ludziom nuty, zwołać orkiestrę, zrobić próby i wykonać. Oczywiście jest trochę ciężko w ramach liturgii wielkie formy wykonywać, bo to jest wszystkim czas. Natomiast taka prezentacja muzyczna wielkich form, ona ma miejsce i to Bogu dzięki, że ma. Trochę dziwnie brzmią wielkie formy muzyki religijnej w salach filharmonicznych, bo to tam nic nie sprzyja temu przeżyciu. Bo to jednak też musi współgrać otoczenie.
Cały kontekst.
Cały kontekst, oczywiście. Jest krzyż, są obrazy, jest ołtarz. Co prawda ta muzyka jest na pierwszym planie, ale ja się wczuwam w to wszystko. Jeżeli śpiewam, jeżeli słyszę pasję, to gdzieś ten krzyż jest. Jeżeli jest coś inna, jakiś tekst liturgiczny, czy nie liturgiczny, ale religijny. Więc to jest to, co mnie tak to razem, buduje mnie. Ale dobrze, że nawet w filharmonii są. Ale są, prawda?
Ale myślę też, pan powiedział w ważnej sprawie, że tym siedliskiem, tym miejscem tej muzyki liturgicznej jest liturgia. No myślę, że to najbardziej można zrozumieć na przykład za pomocą chorału gregoriańskiego. W sali jakiejś chorał gregoriański po prostu nie brzmi. Ja pamiętam, że pierwszy raz jakby zrozumiałem tą wymowę chorału gregoriańskiego, tak w pełni, kiedy byłem w Heiligenkreuz w Austrii u cystersów w zakonie I tam wtedy ci mnisi, tam jest ponad 100 mnichów, cystersi śpiewali ten chorał, idąc korytarzami gotyckimi na liturgię. I ten chorał, który się odbijał po tych sklepieniach gotyckich, naprawdę współbrzmiał z tym przygotowaniem do liturgii, z tą liturgią. I ja wtedy jakby dopiero zrozumiałem w blasku tych witraży, tych smug światła, kadzidła w liturgii, czym ten chorał jest.
My nieraz chodzimy do kościoła. Też pytanie do pana Józefa, organisty tutaj naszego, pan Józef Hudalla. Słyszymy, że znaczy, organista modli się graniem swoim. Nieraz są takie momenty w liturgii, kiedy organista gra i to się wcale nie dłuży. Jakieś dziękczynienie po Komunii Świętej czy coś. Że widać, że tam jest nie tylko technicznie dobrze obegrany utwór, rozegrany, odegrany, ale że jest jeszcze coś więcej. Od czego to zależy, bo organista może parafię albo rozmodlić, albo wygasić modlitewnie. Od czego to zależy, żeby tak grać, żeby to była nie tylko granie, ale i modlitwa?
Ciężko jest rozpoznać praktykującego organistę.
Ciężko jest rozpoznać.
Może złe słowo ciężko. Jeżeli wierni widzą, że organista przystępuje do Komunii Świętej, no to jest wierzący i praktykujący. Ja to robię, kiedy przypada mi granie w katedrze, po tej samej mszy, zawsze po Eucharystii. Proszę księdza, żeby jeszcze poczekał w zakrystii i ja wtedy podchodzę. Jest to coś, no to jest też pewne wychowanie domowe, takie religijne. Ja to z domu wyniosłem. Oczywiście ta cała podbudowa muzyczno-liturgiczna była później na studium organistowskim w Opolu, gdzie miałem świetnych liturgistów, później na studiach na Kulu, no i później już w pracy. Jedni to nazywają posługą. To jest praca, bo no muszę pracować fizycznie, prawda? Ale dalej, ja widzę troszkę też dalej. Muszę się do tej pracy przygotować.
Bardzo proszę.
Muszę do tej pracy się przygotować. I już właśnie też mówiłem wcześniej, że mimo, że już tak długo gram, ale zawsze znajdę jakąś pieśń, która do czytań pasuje. Nigdy to nie jest tak na chybcikę, że ja zdyszany przychodzę, prawda, i siadam i otwieram drogę do nieba, nasz śpiewnik i tam pierwsza pieśń, która się otworzy. Nie, ja muszę usiąść, popatrzeć, wybrać coś ciekawego, czy przynajmniej nie ciekawego, ale co odpowiada. Bo niekiedy są teksty czytań, które no, nie mam takich adekwatnych pieśni czy śpiewów. Ale kiedy są takie bardzo mocne i mamy ten repertuar nasz śląski, opolski, prawie 900 śpiewów w naszej drodze do nieba, naprawdę można coś wybrać. Ale to trzeba mieć czas też na to, przygotowanie do tego.
Tutaj mówimy, drodzy państwo, akurat mamy organistę, mówimy o roli organista, ale powiedzmy też szerzej, różni animatorzy muzyczni, animatorzy liturgiczni. Zaraz nam jeszcze pani tu powiedzą. Pani pracują z dziećmi w Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu, czy inni animatorzy różnych schole i tak dalej. Ich rola, o tym myślę, nie tylko w animowaniu śpiewu, to nie jest tylko, to jest duża rola oczywiście, ale też ich pewna postawa, która też pomaga albo nie pomaga. Czy członkowie chórów różnych, czy schul, które pomagają ludziom, którzy widzą, to są często osoby no, ze świecznika jakoś w jakimś sensie, tak, znane z kościoła, które pomagają albo nie pomagają modlić się. Też mówimy, tutaj dotykamy kwestii formacji tej duchowej, nie tylko kompetencji takich zawodowych, ale formacji duchowej osób animujących muzycznie liturgię. Tutaj myślę, że jest ważna kwestia. Pani doktor, pani Ewelina Szędziero z nami jest wicedyrektor Instytutu. Wasz instytut powstał jako z woli Kościoła. Kościół mówi, że takie uczelnie mają powstawać, takie miejsca formacji osób, które animują muzykę kościelną, liturgiczną. Co jest w waszym instytucie? Jakie macie, nie wiem, kierunki? Jak to kształcenie się odbywa?
Rzeczywiście nasz instytut powstał w odpowiedzi na postulaty Soboru Watykańskiego II. Powstał jako szkoła organistowska i po dziś dzień kierunek organista jest takim sztandarowym naszym kierunkiem nauczania. Natomiast w ciągu tej 50-letniej historii nasz Instytut przeszedł liczne przeobrażenia, odpowiadając też na potrzeby czasów, potrzeby naszego środowiska. I dziś obok kierunku organista kształcimy również przyszłych dyrygentów, parafialnych zespołów śpiewaczych, czy też zespołów instrumentalnych. Prowadzimy też kierunek wokalistyka z piosenką religijną, odpowiadając tutaj na potrzebę zagospodarowania tej pozaliturgicznej przestrzeni działalności Kościoła. No i też rozwijamy pracę z dziećmi od najmłodszych lat, ucząc, uwrażliwiając na muzykę, bo nic tak nie rozwija młodego człowieka jak poznawanie świata muzyki. To też otwiera dzieci na kontakt z otoczeniem, na współdziałanie, na poznawanie szerzej świata. I to wszystko robimy w ramach kierunku Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci, potocznie nazywane przez nas ogródkiem muzycznym.
Który prowadzi chyba najbardziej tutaj spośród nas? Pani Oliwia, tak? Praca z dziećmi?
Znaczy, nie prowadzę, ale tak faktycznie uczę dzieci, uczę gry na fortepianie i uczę zajęć muzykalniających, też pomagam prowadzić chór.
I to są dzieci. Mówimy o dzieciach, tak?
Tak, to są dzieci. To, tak jak pani wicedyrektor powiedziała, ten kierunek nosi nazwę Podstawowe Kształcenie Muzyczne dla Dzieci, Ogródek Muzyczny. I tam rzeczywiście nauka w naszej szkole zaczyna się od najmłodszego. Od najmłodszego uwrażliwiamy na tę muzykę. Bardzo ważne jest uwrażliwianie młodych ludzi. Tutaj tak na kierunku nauczamy od początku gry na fortepianie. To jest gra tak naprawdę od podstaw. Zajęcia umuzykalniające, tam najmłodsze dzieci mają jakby taką formę bardziej zabawy. Starsze uczą się kształcenia słuchu i zasad muzyki oraz wspólny chór. Chodzi o to, żeby w tym młodym pokoleniu zasiać takie małe ziarenko te muzyczne, tej pasji do muzyki. I faktycznie później zdarza się tak, że te osoby, które kończą u nas ten potocznie zwany ogródek muzyczny, zostają później i uczą się na kierunku organista.
To całe kształcenie muzyczne odbywa się też w odpowiednich grupach wiekowych. Stopniujemy też dawkę przekazywanej wiedzy dzieciom na początku. Ta nauka odbywa się trochę przez zabawę. Mówimy o umuzykalnianiu dzieci. Potem z każdą kolejną grupą wiekową poznajemy coraz szerzej świat zasad muzyki, kształcenie słuchu. I rzeczywiście tutaj oprócz tych grup wiekowych dzieci mają okazję wszystkie razem wspólnie spotkać się na zajęciach chóralnych i w chórze właśnie poznać taką zespołową współpracę, ale też szeroki repertuar, bo śpiewamy przeróżne pieśni, piosenki, przygotowując się na różne okazje. Owszem, pokaźną część tego repertuaru stanowi dla nas twórczość religijna i muzyka kościelna. Dzieci nieraz miały okazję uczestniczyć też śpiewająco w liturgii, też podczas różnorodnych koncertów. Oczywiście w repertuarze żadnego chóru nie może zabraknąć na przykład w ciągu roku kolęd, więc dzieci także wspólnie kolędują i robią to bardzo chętnie, ale bardzo też są otwarte na poznawanie kolejnych tajników muzycznego świata, dlatego też chętnie podejmują nie tylko polskojęzyczny repertuar, chociaż na ten najbardziej kładziemy nacisk, ale co ciekawe, nasze dzieci w ostatnim czasie nawet z powodzeniem podjęły partię chóru dziecięcego, w której pojawiły się elementy chorału gregoriańskiego i okazuje się, że chyba nawet szybciej go przyswoiły niż niejeden dorosły.
No to nieraz się nas zadziwiają tutaj, jak też słyszymy, też w tym wymiarze muzyki. Pół wieku istnienia waszej szkoły to jest szmat czasu. Mniej więcej ilu absolwentów opuściło mury waszej szkoły?
To znaczy dyplomów rozdaliśmy ponad 300, a nigdy tego nie liczyłem dokładnie. Zresztą boję się tego rodzaju statystyk, ale uczyło się u nas na pewno ponad 2000, może do 3000 osób. Wiadomo, że nie wszyscy taką szkołę kończą, inni się też przenoszą do innych szkół i tak dalej, kontynuują naukę gdzie indziej. Natomiast ta nasza obecność, zawsze mi się wydaje, ona jest najistotniejsza w sercach, a raczej w liturgicznej chwalbie Bożej naszych wiernych. Tam się jakby odnajdujemy i to jest ta statystyka, o ile tak wolno to określić, mówię w cudzysłowie, to jest ta statystyka, która interesowałaby mnie najbardziej, ale o tym pewnie się dowiemy po drugiej stronie życia, na ile spełniliśmy się w tej naszej pracy i naszej posłudze. Bo pięknie śpiewająca wspólnota, a poza tym nie tylko pięknie śpiewająca, a może przede wszystkim pięknie modląca się wspólnota poprzez śpiew, to jest to zadanie, które pośrednio wykonujemy i chcemy wykonywać jak najlepiej.
Też myślę o bogactwie waszej służby, ale też i o bogactwie tego, czym jest muzyka kościelna, świadczy ilość kierunków w waszej szkole. Czy mogłyby panie wymienić, jakie to są te kierunki? Bo my tu mówimy dużo o kierunku organistowskim, ale to wiemy, że to nie jest jedyny.
Tak, i kierunek organista też u nas jest podzielony na 3 poziomy zaawansowania. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami kandydaci do nas przychodzą, bo na pierwszym miejscu chcielibyśmy wykształcić dobrego organistę liturgicznego, który będzie w stanie podjąć solidny akompaniament liturgiczny, ale z drugiej strony też organistę, który dobrze sobie radzi z literaturą organową różnych epok i to się składa na taką pełnię kształcenia organistowskiego, oczywiście z całym wachlarzem przedmiotów teoretycznych, również z zasad muzyki, kształcenia słuchu, harmonii, ale też z bardzo ważnym kształceniem właśnie liturgicznym, aby ten organista świadomie podchodził do swojego zadania w ramach liturgii. Ale oprócz tego mamy też kierunki tak zwane podyplomowe, już tutaj wspominane prowadzenie zespołów śpiewaczych, prowadzenie zespołów instrumentalnych, ta wspominana wokalistyka z piosenką religijną, kierunek dla dzieci, podstawowe kształcenie muzyczne z fortepianem, ale też dla młodzieży i dorosłych, którzy zupełnie są początkujący w świecie muzyki, oferujemy podstawowe kształcenie muzyczne z fortepianem. I oczywiście też co roku organizujemy w naszym instytucie kurs psałterzystów, który cieszy się dużym zainteresowaniem, co jednocześnie nas cieszy, że wśród ministrantów, marianek, ale też wiernych są ludzie, którzy chcą bardziej angażować się w liturgię, chcą współtworzyć tą jej muzyczną stronę, w związku z czym przychodzą na kurs psałterzystów, aby dobrze przygotować się do pełnienia tej funkcji w liturgii.
Macie instytut, o którym rozmawiamy dzisiaj, muzyki kościelnej w Opolu. Macie swój śpiewnik, o którym wspomniał pan Józef. Tam jest 900 pieśni, 900 utworów zebranych, mniej więcej. Czy to świadczy, że diecezja opolska jest diecezją rozśpiewaną i kochającą liturgię? No, o czymś to świadczy. Nie każda diecezja ma śpiewnik i instytut i tutaj udział różnych i młodszych, i starszych w tej formacji liturgicznej.
Nasza droga do nieba ma już ponad 100 lat i wcześniej funkcjonowała oczywiście w obszarze diecezji wrocławskiej przed II wojną światową. I to był taki, no znalazł się człowiek, który pozbierał pieśni, proboszcz z Bogucic, Katowice, Bogucice, ksiądz Kowronek, zebrał modlitwy, zebrał śpiewy w jeden tom i wydał bodajże w 1907 roku pierwsze wydanie. W tej chwili mamy już któreś tam wydanie i mamy łatwiej niż może inni, ponieważ jest tak kontynuacja nie tyle wydawania kolejnych dróg do nieba, ale też i towarzyszeń dla organistów w formie harmonizacji to, co jest w drodze do nieba. Także ta tradycja nasza jest też w archidiecezji katowickiej, skarbiec modlitw i pieśni też z wielką tradycją. Także nasz Śląsk jest rozśpiewany, ale mamy łatwiej. Mamy łatwiej, bo mamy gotowe materiały i ludzie, nasi wierni albo z książeczkami chodzą do kościoła z drogą do nieba, albo proboszczowie ostatnimi czasy zakupują całe partie drogi do nieba i te książki są wyłożone. Wyłożone w kościele, także ludzie wierni nie muszą nosić ze sobą. Także to jeszcze tak no, ułatwia jakby, że możemy podać numer, aczkolwiek coraz częściej też pojawiają się ekrany z tekstami, prawda? Więc, ale repertuar pieśni jest na pewno bogatszy niż w innych rejonach naszego kraju. Na pewno jest bogatszy.
Myślę, że taka ważna sprawa jest właśnie, że kiedy ksiądz Skowronek był duszpasterzem, kiedy tworzył ten śpiewnik, miał, no jak to na Śląsku w wielu parafiach bywało, miał ludność i polskojęzyczną, i niemieckojęzyczną. W związku z tym ksiądz Skowronek, żeby tych swoich wiernych połączyć w jakiś sposób, choćby w melodiach, tłumaczył pieśni niemieckie na polski, a pieśni polskie na język niemiecki. I tak ten repertuar śląskich pieśni się ustalił, a nawet część czeskich pieśni również funkcjonuje, które są w innych regionach Polski nieznane, a to są typowo śląskie pieśni. Myślę, że na przykład można tutaj podać przykład takich tłumaczeń. W literaturze często podaje się, że kolęda Cicha Noc została przetłumaczona na język polski w latach 30. XX wieku. No, tak może było w Warszawie, w innych rejonach. Natomiast kiedy weźmiemy śląskie modlitewniki z początku XX wieku, właśnie Drogę do Nieba, to kolęda Cicha Noc jest już tam w języku polskim, w tym przekładzie śląskim, który się śpiewa do dzisiaj u nas. A więc jest to o wiele, wiele wcześniej. I tak samo wiele innych pieśni. I w związku z tym pieśni na przykład niemieckie, które już tam nie są śpiewane, są śpiewane na Śląsku. I podobnie w drugą stronę. To jest takie wielkie ubogacenie styku tych kultur polskiej, niemieckiej, a nawet i czeskiej.
A nawet i kresowej, dodajmy jeszcze, na Opolszczyźnie.
Także kresowej, tak jest. Chociaż to są tradycje tutaj, które dotarły do nas w okresie powojennym. Te, o których mówi ksiądz Piotr, to są tradycje jeszcze przedwojenne. Ale mnie tak zainspirowało to pytanie ojca, od którego jakby zaczęła się ta część naszej dyskusji o to, czy diecezja opolska jest diecezją rozśpiewaną. I tak myślę sobie, użyję takiego sformułowania, takiego porównania do drogi. I myślę sobie, że rzeczywistość muzyczno-kościelna jest rzeczywistością w drodze. Bardzo cieszymy się z tego, co jest zrobione. To jest taka piękna sztafeta pokoleń. Mój mistrz, u którego pisałem doktorat, pan profesor Remigiusz Pośpiech, prowadził tę szkołę przez dobrych 20 lat. Przejął ją w trudnych czasach, w latach 80. od swojego poprzednika, świętej pamięci księdza profesora Helmuta Sobeczki, liturgisty, nawiasem mówiąc. A ja z kolei właśnie od mojego mistrza, profesora Pośpiecha, przejąłem tę szkołę i też jakąś tam mniejszą bądź większą cegiełkę, nie mi to oceniać, do tej szkoły dołożyłem. To jest taka sztafeta pokoleń, ona się dzieje w drodze. Ale rzeczywistość w drodze, tak myślę, powoduje, że zawsze coś na tej drodze się wydarza. I wtedy trzeba korekt, trzeba zmian, trzeba refleksji i tak dalej, pewnych popraw. To tak samo jak z człowiekiem. No, jest, człowiek też jest rzeczywistością w drodze. No, gdybyśmy byli doskonali, nie chodzilibyśmy do spowiedzi świętej, a tak przynajmniej raz w miesiącu tak uczy Kościół, do tej spowiedzi świętej trzeba by było pójść, by przejrzeć swoje sumienie i by skorygować to czy tamto w swoim własnym życiu. I tak samo jest z rzeczywistością muzyczno-kościelną. Niby, czy jesteśmy zadowoleni? Tak. Czy cieszymy się z tej historii, z tego, co się udało nam i naszym współpracownikom i naszym poprzednikom dokonać? Tak. Ale podejmujemy też tę rzeczywistość, która nas otacza, która nas dotyka, która jest dynamiczna współcześnie i ona wymaga ciągłych reakcji, ciągłego reflektowania nad tym, co dookoła nas, by utrzymać właśnie ten pewien poziom, to wszystko, co innym się udało zrobić, my mamy to podjąć i twórczo przekazać następnym pokoleniom. I jeszcze jedno, już tak zupełnie zmieniając tę tematykę, bo cały czas tutaj mówimy o modlitewniku i śpiewniku Droga do Nieba, bo to mamy w jednym, że tak powiem, w jednej książeczce mamy i część modlitewną, i część śpiewnikową, która jest niezwykle bogata. Jakie znaczenie odgrywa ten modlitewnik i śpiewnik? Niech odda to Gwara Śląska. Ślązak nie mówi o swojej książeczce Drodze do Nieba, biorę książeczkę i pójdę do kościoła, tylko Ślązak zawsze bierze, chociaż jeden egzemplarz, to jednak do ręki bierze książki. Mówi o tej książeczce w liczbie mnogiej, by oddać swój stosunek i szacunek, jak i do tego wyposażenia, jeżeli wolno mi użyć takiego słowa, swojego domu, jaki stosunek ma do tego elementu swojego domu. To są książki, chociaż to jest jeden egzemplarz.
To jest taki przyjaciel osobistej pobożności człowieka, moglibyśmy powiedzieć, bo tą książeczkę najczęściej otrzymuje się na pierwszej komunii i ona towarzyszy przez całe życie. I to jest bardzo ważne, że tutaj też pielęgnujemy tą tradycję drogi do nieba, którą każdy zabiera ze sobą do kościoła. Każdy ma tą swoją, która mu towarzyszy przez całe życie, w której ma pozaznaczane jakimś obrazkiem swoje modlitwy, pieśni ulubione. I tak naprawdę to też jest takie wymowne, że u nas na Śląsku jest taka tradycja, że tą osobistą książeczkę, która towarzyszy człowiekowi w tym religijnym wymiarze życia, właściwie wkłada się również na koniec do trumny, co również jest taką wymowną sytuacją, pokazującą wagę tego w naszym życiu.
To jest też samo w sobie, to jest też fenomen chyba opolskiej diecezji, ta książeczka, te książki Droga do Nieba. Bo nie w każdej niestety taki zwyczaj, nawyk w ludziach jest, już nie mówię, że wydawnictwo, żeby było, ale nawyk w ludziach. To jest też fenomen, chyba temat to na oddzielną dyskusję, ale bardzo proszę.
Ta poprzednia edycja była taka charakterystyczna, że miała czerwony brzeg. Te kartki były pomalowane na brzegu na czerwono i w niedzielny poranek, kiedy się jechało przez parafię naszej diecezji, to było widać ludzi maszerujących do kościoła z tymi czerwonymi brzegami książek.
I wiadomo, od razu było, co to za książkę niosą ludzie. Drodzy Państwo, 22 już minęła. Pora więc poszerzyć nasze grono dyskutantów. Rozmowy niedokończone z naszymi przemiłymi gośćmi z Opola przybyłymi dzisiaj na temat kształcenia muzyczno-kościelnego. A takim trochę pretekstem tej naszej rozmowy jest 50-lecie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, skąd przybyli nasi goście. Jest ksiądz dyrektor tegoż instytutu, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak i są wykładowcy, nauczyciele tego instytutu, jest ksiądz doktor Piotr Borowiak, jest pan Józef Hudalla, również organista opolskiej katedry, dodajmy, jest pani Oliwia Kraw, jest pani doktor Ewelina Szędzielosz z nami, a więc szerokie grono naszych gości z Opola. Kształcenie liturgiczne, muzyczno-kościelne. Taki temat. Zapraszam Państwa do telefonów, do rozmów na antenie Radia Maryja, do pytań pod adresem naszych gości, czy do Państwa też podzielenia się Państwa doświadczeniami z tej z dziedziny, z tego wymiaru naszego życia i wiary, jakim jest muzyka liturgiczna, muzyka kościelna. Nasze numery telefonów, przypomnę, do studia, do Radia Maryja. Z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery 536 600 100 i 536 600 200. Zaś dla słuchaczy z zagranicy dzwoniących 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Mądrze bardzo. Proszę, Radio Maryja. Halo?
No, szczęść Boże, Elwira Krzemień z Poznania.
Kłaniam się pani Elwiro, witamy.
Ja do audycji. Mam pytanie. Powiem tak na marginesie. W ogóle z zawodu jestem lekarzem, a od 6 klasy szkoły podstawowej grałam na organach takich z duszą. To są organy w starym kościele, olbrzymia ilość głosów i przy tym przez przypadek. Nie będę opowiadać szczegółów, tylko opowiem, jakie mam tutaj problemy. Może nie problemy, bo one są przez... Mam problem w sąsiedniej parafii, gdzie ksiądz proboszcz stwierdzał, że uważnie przed wystawieniem na świętego sakramentu jest obojętne, czy się śpiewa i gra o zbawcza hostia, czy przed najświętszym sakramentem. Ja natomiast byłam tak wychowana w takiej parafii, ponieważ miałam bardzo ostrego proboszcza, księdza proboszcza i organistę, który skończył szkołę organistowską, chyba teraz mnie też słucha, pracował w parafiach przeszło 50 lat jako organista. Na dodatek jego dwóch braci salezjanów też grał na instrumentach i komponowali. Ojciec organista, drugi brat organista. Także z takiej organistowskiej rodziny pochodził i ja tak nasiąkałam od szkoły podstawowej. Przez przypadek zaczęłam grać, ale grałam 46 lat na organach. Natomiast problem jest tego typu, że przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu zawsze śpiewaliśmy o Zbawca Hostio lub jakąkolwiek pieśń eucharystyczną. Natomiast jeden z proboszczów mówi, co to za różnica. Czy się śpiewa to, czy się gra, śpiewa przed wystawieniem o zbawczach, przed tak wielkim sakramentem. Trochę się denerwuje, bo pierwszy raz dzwonię do Radia Maria. Nas tak uczono, że ma być przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu zagrane o zbawczach hostia, a po wystawieniu przed tak wielkim sakramentem. To jest jedna rzecz. Dziękuję za ten program, bo dawno takich programów nie było. Dużo ludzi uświadamia się. Natomiast dziękuję wszystkim organistom, zwłaszcza panu, który tam występuje dzisiaj, panu Józefowi. No i u ojca Rydzyka gra bardzo dobrze liturgicznie, wyraźnie i bardzo pięknie organista, ten, który w tej chwili jest. Byłam w Toruniu kilka razy, ale nie trafiłam na niego, żeby mu podziękować. Praca organisty jest bardzo ciężka, bo to nie jest tylko zagranie. To trzeba przygotować wcześniej teksty, przeczytać sobie te teksty i dopasować pieśni. Ja zawsze miałam 3-4 wersje, tak się uczyłam od mojego nauczyciela. Szłam do księdza proboszcza i uzgadnialiśmy, co będziemy śpiewali na wejście, na przygotowanie darów, na komunię, na dziękczynienie, które zawsze musiało być. I na końcu mszy świętej też śpiewaliśmy pieśń kościelną i mój organista przez 3 lata miał taki zwyczaj, że przez 3 lata nie powtarzał żadnego utworu, który przygotowywał na końcu mszy. To się też wiązało, codziennie siedział 2-3 godziny przy organach i przy fortepianie swoim, żeby to zagrać i ludzie czekali po mszy, czekali na to. To był naprawdę solidny człowiek i solidne przygotowanie, żeby coś takiego zagrać. Natomiast nigdy nie było zgrzytu między proboszczem a organistą, bo to była zawsze współpraca i zawsze się liturgicznie wspaniale przygotowywało. Ja nie chodziłam do żadnej szkoły, oprócz muzycznej oczywiście, 2. stopnia, ale wtedy jeszcze nie uczono nas. W szkole przemysłu, ja mieszkam w Poznaniu, więc daleko do tej szkoły było, a studiowałam całkiem coś innego, bo to nie było związane z muzyką. Grałam dużo. Jeden dzień 5 mszy, w niedzielę 1. Jak organista miał wakacje, to grałam cały miesiąc i na ślubach, i na pogrzebach. Powiem tak, że człowiek się rozwijał z każdym graniem, a rozwijał się bardzo mocno. Już nie chcę przedłużać wszystkiego, także dziękuję wszystkim organistom za ich pracę, za solidną pracę, za liturgiczne granie, bo nie mamy dużo organistów, którzy grają liturgicznie poprawnie. No i ciężko jest wejść nieraz faktycznie w ton, jak prefacja, każde wezwanie jest w innej tonacji, potem trzeba odpowiedzieć w tej tonacji, więc to trzeba być naprawdę wyćwiczonym w tym wszystkim. No i nie wszyscy wiedzą, że niektóre organy mają opóźnienie. To nie jest takie proste, naciska się dźwięk, tylko nie słychać w danym momencie. My jesteśmy przyzwyczajeni, jak on będzie brzmiał, a już trzeba jechać dalej z harmonią. No i harmonia. Też zwracam uwagę na to, żeby była harmonia, bo jak ktoś sobie tam śpiewa i palcem jednym naciska jeden dźwięk, potem za chwilę drugi, to nie jest granie. To musi być porządna harmonia, którą się z kolei muzycznie uczyliśmy. A dodatkowo, no z harmonią. I ostatnie pytanie, ostatni taki moja tutaj uwaga. W podręcznikach które mam, na przykład śpiewnik wawelski, mam z Opola, mam z Poznania, przez karmelitów, są wysokie tonacje we wszystkich. Trzeba to przetransponować, a nie każda pieśń brzmi w takiej tonacji, jak powinna zabrzmieć. Na przykład nie może być pieśń śpiewana w molu duże, na tej zasadzie, że no, nie każda tonacja opowiada odpowiednim pieśnią. I to trzeba wyczuć. Jeżeli w siedleckim jest to bardzo ładnie napisane, ale trochę za wysoko to wszystko jest. Także podłoży się też organy, no, ale jednak nie wszystko to tak brzmi, jak powinno być. Dobrze, dziękuję, za dużo mówiłam, ale proszę mi jeszcze powiedzieć o tym przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu i po skończeniu.
Dziękujemy pani Zofiro. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że pani się udało dodzwonić i pan Józef był wywołany.
Prosimy o więcej takich programów, żeby jak najwięcej ludzi słuchało. Dobrze?
Mam nadzieję, że uda się. Z Bogiem. Panie Józefie, bardzo proszę.
Dobry wieczór pani. Proszę pani, podjęła pani bardzo dużo wątków, bardziej takich też refleksyjnych, z którymi naturalnie się zgadzam. Może ten też taki ciekawy, dotyczący tonacji naszych śpiewów. Gdyby pani znała chorały wydawane przed wojną, to te towarzyszenia do naszego modlitewnika Droga do Nieba, to tam jest o wiele wyżej niż obecnie jest. Ale to te chorały były też jako pomoc dla orkiestr dętych i niektóre tonacje no niestety nie brzmią dobrze w dętych, więc musiał ten, który opracowuje albo redaguje, musiał podwyższyć tonację. Dla ludzi jest to F dwukreśne, no G dwukreśne, to jest bardzo, bardzo wysoko, a takie są w tych starszych. My oczywiście znamy ten problem i już skoro pani zna nasz chorał opolski, więc już to drugie wydanie sprzed paru lat, no staraliśmy się jednak dopasować do tej wysokości współczesnych naszych wiernych, którzy przychodzą. Wiemy, że organista no zwykle lepiej śpiewa niż wierni, przynajmniej powinien śpiewać i on, ale zdajemy sobie sprawę, że pewnych dźwięków już wierni nasi nie wyciągną i nie ma sensu grać wtedy. To trzeba obniżać. Rzeczywiście, ma pani rację. Ale jeżeli organista słyszy albo widzi, że to opracowanie, z którego gra, jest za wysokie, no to powinien posiadać tę umiejętność transpozycji, no i transponować po prostu. Pół tonu niżej, może cały ton. To jest trochę ryzykowne, cały ton. Trzeba zobaczyć na całą pieśń. Natomiast co się tyczy wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszej drodze do nieba, jest dział pieśni do Najświętszego Sakramentu. Kiedyś w starszej drodze były pieśni na wystawienie. Osobny dział. Pieśń na wystawienie i pieśni do Najświętszego, ogólnie do Najświętszego Sakramentu. Tych wystawień Najświętszego Sakramentu, przynajmniej u nas w parafii, w której pracuję, jest dużo. Bo każde nabożeństwo albo rozpoczyna się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, albo w trakcie, na przykład w nieszporach, które są u nas dwa razy w tygodniu, w soboty i w niedzielę, kiedy nie ma innych nabożeństw. Co ja gram? Gram pieśni eucharystyczne. Nie ma czegoś takiego dla mnie, że to musi być coś przed. Jest pieśń przed, czy pieśń w trakcie, czy przed już błogosławieństwem, prawda? Więc gra się idzie Bóg prawdziwy na początku, chociaż to tylko ksiądz idzie wystawiać, prawda? Ale czy bądź czy pozdrowiona, to są pieśni, które można naprawdę zawsze śpiewać, tylko trzeba ten swój repertuar rozszerzyć, więc bardziej wykorzystać te pieśni, które są. Po prostu to to powinno być bogactwo wszystkich parafii i organistów, żeby proponowali naszym wiernym właśnie to bogactwo śpiewów eucharystycznych. Skoro są, trzeba wykorzystać.
No, ja myślę też, że tutaj pani może z takiego regionu pochodzi, w którym utarło się, tak, że na wystawienie się śpiewał Zbawcze Hostio, a na błogosławieństwo przed tak wielkim. Tak. Natomiast nam na przykład na Śląsku jest to obce, żeby śpiewać na przykład codziennie podczas czerwcowych czy podczas majowych na wystawienie tę samą pieśń. My z zasady każdego dnia śpiewamy inną pieśń, więc to są może jakieś regionalne takie przyzwyczajenia tej parafii, w której pani była organistką, w której pani grała, w której pani posługiwała. Natomiast Nie jest to obwarowane jakimiś przepisami, jakimiś wymogami, że musi być akurat taka pieśń. Tak jak pan Józef tutaj mówił, mamy bardzo dużo pieśni do Najświętszego Sakramentu, do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Tak jak było powiedziane, idzie, idzie Bóg prawdziwy, Twoja cześć, chwała, gdzie w uroczystej cichości, ja wiem, w kogo ja wierzę, chwal mnie niewysłowiony, pójdź do Jezusa. No można by tutaj jeszcze wymieniać i wymieniać tych pieśni. One wszystkie pokazują tę prawdę, że Bóg, tak jak obiecał, kiedy powiedział, to jest moje ciało, jest obecny w hostii, jest obecny w chlebie, jest obecny w Najświętszym Sakramencie z ciałem, krwią, duszą i bóstwem.
To, co ksiądz teraz mówił i co wszystkim pani o tej pieśni o Zbawcza Hostio, to jak studiowaliśmy w Lublinie na Kulu, chodziliśmy i kościół akademicki, i inny, pomagaliśmy grać jako studenci, to rzeczywiście tam też tak było, że przed, że pieśń na wystawienie to była właśnie o Zbawcza Hostio. Ja dopiero tam tę pieśń poznałem. Tak dokładnie. Też później grałem. Nie było innej opcji. Na wystawienie było o Zbawcza Hostio. Oczywiście później już na błogosławieństwo to już inne, ale ten początek to nie tylko widocznie Wielkopolska, ale też i Lublin.
Są jednak te lokalne takie zwyczaje, wpływy, tradycje, to jest też bardzo bogate. Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Krakowa.
Witam, panie Piotrze.
Ojciec Tarcycjusz Finka...
Czy organista, powiedział... pan Piotr?
Tak, jestem organistą, witam. Ojciec Tarcycjusz Finka powiedział podczas jednego z wykładów, że lepiej, żeby msza była cicha nawet w niedzielę, niż miała być grana nieporadnie. I tak sobie myślę, że do bycia organistą nie wystarczy, jak się mówi trochę przekornie i prześmiewczo w środowisku organistów, że wystarczy tylko kochać Pana Jezusa i mieć pasję. Jest to tak naprawdę kilkanaście lat bardzo, bardzo ciężkiej pracy. I tak na swoim przykładzie, kiedy inni grali w piłkę, biegali, szli do kina, ja siedziałem przy instrumencie i ćwiczyłem. Zresztą takie słowne ćwiczyć jest chyba jednym z takich fundamentalnych cech, które charakteryzują kogoś, kto próbuje się nauczyć, tak? Próbuję udoskonalać swoje umiejętności. Tak samo przecież nie można zostać na przykład księdzem czy lekarzem bez stosownego wykształcenia, a jednak niestety często spotykamy się z tym, że organista może. Na co dzień Radio Maryja jest dla mnie takim miejscem ucieczki od codziennego zamieszania. Często jadę przez zakorkowany Kraków w południe, no i trafiam na msze, które są rozmodlone grą pana Kamila Frąsia, który jest w jakiś sposób dla mnie mistrzem, tak? Mimo, że jest młodszy ode mnie, bo chyba nas dzieli kilka dobrych lat, a jednak przed jego umiejętnościami cały czas się pochylam. I tak jak jeden z gości, który przed chwilą wypowiadał się, że przy dobrym organiście msza się nie dłuży. Przepraszam, nie pamiętam, który to z ojców powiedział, natomiast padły takie słowa. I tak w momencie, kiedy słucham liturgii, która jest transmitowana z sanktuarium, mam podobne uczucia, że pieśń jedna, druga, trzecia nie jest po to, żeby ją zagrać, skończyć, tylko tak naprawdę, żeby się nią modlić. Ten czas tak unosi nas do góry. Zresztą sam jestem organistą, jak tutaj na początku wspomniałem, od 25 lat. Pochodzę z rodziny organistowskiej, więc pewne umiejętności może przeszły w genach. Część tych umiejętności osadziłem w fundamencie wykształcenia akademickiego czy studyjnego. Stąd pewnie sobie czasem uzurpuję trochę prawo do krytyki kolegów i koleżanek po fachu. Zresztą sam się tej krytyce, czasem bolesnej, szczególnie od momentu, kiedy transmisje są dostępne online, poddaję. Trochę tak jak też któryś z poprzednich ojców powiedział to przed chwilą, że to jest jakaś forma spowiedzi. Umiejętność spojrzenia na siebie, na swoje umiejętności i ich nieustanne korygowanie. Miałem też okazję słuchać online przesłuchań do sanktuarium. Postawię trzy kropki. Ale nie dlatego, że chcę krytykować te osoby, bo to nie jest wina tych osób. One szukają pracy, a przecież ktoś kiedyś złożył autograf pod ich dyplomem, autoryzując ich wykształcenie. Winą jest sposób przygotowania kadry organistowskiej. Niestety, to jest bardzo ciężka i trudna materia, nawet tutaj w środowisku krakowskim, które jednak szczyci się tym, że organiści mają bardzo wysoki poziom. A propos poziomu muzycznego Kamila, U niego to są muzyczne wyżyny zarówno w materii instrumentów, jak i wiedzy liturgicznej. Pani poprzedniczka, która przed chwilą dzwoniła, przed chwilą wspominała o tonacjach zapisanych w śpiewnikach. Pan Kamil miał bardzo duży udział jako jeden ze współredaktorów śpiewnika Siedleckiego, aby te tonacje zostały obniżone. I tak się stało. Dziwi mnie natomiast, że sanktuarium nie chce walczyć chyba troszkę o pana Kamila, tylko pozwoliło na to, co się stało. Zresztą jako legenda Kamil, wśród organistów legendarnymi są na przykład sposoby przejścia w grze Kamila od Bacha nagle do pieśni na wejście. Dzieje się to płynnie, niesamowicie, efemerycznie, unosi i pokazuje, że muzyka to jest coś, co nas zbliża do Pana Boga. I tak właściwie modlę się każdego dnia, żeby Kościół, tak samo jak walczymy o staranne wypowiedzi księży przed ołtarzem, tak samo żeby muzycy, którzy siadają za kontuarem, starali się dbać o swój poziom i tak jak tutaj też powiedziała pani, która dzwoniła przed chwilką, żeby pomagać się modlić. To tak chyba tyle chciałem przekazać.
Dziękuję bardzo
za możliwość wejścia na antenę. Pozdrawiam i dziękuję za jeszcze dziękuję raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dyrektorze,
panie Piotrze, ja również dołączam się do podziękowań Ojca za ten głos. To rzeczywiście bardzo wiele cennych spostrzeżeń, z którymi się Pan podzielił. Myślę, że trzeba tutaj jednak powiedzieć pewną rzecz, że odwołam się do tej mojej poprzedniej myśli. Na polu edukacji muzyczno-kościelnej w Polsce, czy to biorąc pod uwagę czas posoborowy i ten początek wprowadzania reformy soborowej, posoborowej w Polsce, czyli początek lat 70., czy też uwolnienie państwa i 1989 rok jako kolejna cezura umożliwiająca już organizację edukacji muzyczno-kościelnej w Polsce w sposób wolny i niezależny od ewentualnej niechęci państwa do Kościoła katolickiego, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Od tego czasu mamy w Polsce naprawdę potężny progres w zakresie wykonawstwa muzyki liturgicznej. To jest naprawdę wielu fantastycznie wykształconych organistów, wiele fantastycznie wykształconych dyrygentów. To są także, pamiętajmy o tym, instrumenty, rozwijające się instrumentarium w naszych kościołach, fachowe remonty organów. Także wydawnictwa, no tu pan wspomniał Krakowski Śpiewnik Wawelski, my mówimy o naszych wydawnictwach opolskich, ale przecież nie tylko krakowskie i opolskie, także inne, katowickie i tak dalej, można by tu długo pewnie wymieniać. Musimy dostrzec to, że dużo dobrego się dzieje i dużo dobrego się stało. Czy wystarczająco? Nie. Ciągle jeszcze nie. Ciągle jesteśmy na etapie konieczności korygowania tej rzeczywistości muzyczno-kościelnej i pewnie my odejdziemy i odejdą młodsze pokolenia i ciągle będziemy na tym etapie. To jest dlatego ja posługuję się tym porównaniem do drogi, że rzeczywistość muzyczno-kościelna jest w drodze, jest rzeczywistością w drodze i staramy się dołożyć jak najlepszą cegiełkę do tego, co budujemy, żeby ta budowla, którą budujemy, była wzniosła, piękna i okazała, ale jesteśmy świadomi, że jeszcze z tej strony jest do zrobienia, z tamtej strony jest do zrobienia, a jak już wykończymy naszą ścianę, że będę teraz posługiwał się tą metaforą budowlaną, z tej strony ona już będzie gotowa, to okaże się, że z tamtej strony, która już wcześniej była gotowa, znowu jest do remontu. Tak to wygląda. Musimy współtworzyć tę rzeczywistość kościelną. Ja tutaj wszystkim organistom chcę podziękować za to, że się starają, że próbują. Nie odpowiadają na przykład niektóre osoby za to, że kształciły się w czasach, kiedy nie uczono tego w wielu miejscach. Gdzieś liznęły wiedzę, zdobyły umiejętności, chciały zaaplikować te swoje umiejętności, swoją wiedzę w parafii, z której pochodzili i współtworzą tę rzeczywistość muzyczno-kościelną, która jest czasami może nie taka, jak powinna byłaby być, ale ci ludzie oddają temu wszystkiemu całych siebie, całe swoje serce. Musimy to wszystko widzieć, a jednocześnie kształcić, kształcić i jeszcze raz kształcić.
I też dodam, drodzy Państwo, że właśnie w sanktuarium poszukujemy organisty. Dobry instrument, też ksiądz Grzegorz Poźniak miał tutaj udział w jego budowie, też w trosce o to, jaki on jest, a więc poszukujemy organisty. Jest piękna praca, piękne możliwości też rozwoju, zapraszamy. Gdyby ktoś miał takie kompetencje i gorliwość w sercu, jak tutaj mówimy na antenie, to prosimy o kontakt bądź z sanktuarium, bądź z Radiem Maryja, wtedy przekażemy tam taki kontakt do ojca kustosza. A my odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochylony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tym Boże dzwoni na tę ściganą.
Witam Panie Jacku.
Pozdrawiam Cię Ojcze Witoldzie, no i pozdrawiam tak po obrazku wszystkich na gości w studium. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Zawsze mnie zastanowił cymów, w Chicago, w kościołach, czy nawet w wszystkich kościołach na całym świecie, czemu organista jest odwrócony tyłem do ołtarza, a nie do przodu, do kapłana, bo dla mnie to myślę, że lepiej mu chyba nie zaśpiewać, czy zagrać. No ja widzi kapłana, jakie tam ruchy robi. No to jest takie moje pytanie. Czemu jest tyłem do ołtarza organista odwrócony? To jest takie moje pytanie.
Dziękuję Bóg Panie Jacku.
Panem Bogiem.
Bóg zapłać, bardzo konkretne pytanie. Już słuchamy odpowiedzi naszych gości.
No, organy są zbudowane w taki sposób, znaczy stoły gry, że albo są ustawione w taki sposób, że organista gra po prostu tyłem,
wynika z konstrukcji,
albo z boku. No oczywiście ostatnia możliwość to jest kontuar wolno ruchomy, że wtedy można to ustawić sobie, prawda, jak się tam chce, albo jakie są i potrzeby. Często organista jest też dyrygentem, dyryguje od organów. I to jest taki, ale przede wszystkim to wynika z konstrukcji, z miejsca na chórze, po prostu na chórze muzycznym. To jest, tych faktorów jest ileś, prawda? No natura, oczywiście, że najłatwiej jest, kiedy patrzymy na ołtarz. Tutaj nie ma nic wspólnego z czcią do Pana Jezusa ukrytego na Świętym Sakramencie w tabernakulum.
Raczej z brakiem czci. Tak,
brakiem czci, oczywiście. Tak. To nie chodzi o to, tylko że dla wygody mnie lepiej grać i widzieć wszystko, co jest w prezbiterium, ile jeszcze ludzi idzie do komunii świętej, albo ile przystępuje. Wtedy tak mogę regulować te odwrócone kontuary, to muszę mieć lustro albo jakąś kamerę. To jest takie nieporęczne. Ja nie jestem do tego przyzwyczajony, więc nie mam takich doświadczeń u siebie w katedrze. Natomiast to ma nic wspólnego z brakiem czci, że tyłem. No to byśmy już dawno do piekła poszli, jak ja piszę nad gram tyłem, bym grał tyłem. No
tutaj może warto powiedzieć, bo wielokrotnie dzisiaj już w czasie tej audycji wspominaliśmy organy w sanktuarium toruńskim i tutaj mamy właśnie akurat ruchomy kontuar i można go dowolnie przestawiać. Jest taka konstrukcja tego instrumentu z uwagi na fakt, że występują tutaj i różne chóry, i orkiestry, i chóry z orkiestrami, i organista jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego, więc ten ruchomy kontuar daje dużo możliwości takich, nazwijmy to, organizacji przestrzeni chóru muzycznego kościoła. No ale wiele instrumentów, szczególnie instrumenty, które mają wbudowany kontuar w tak zwaną szafę organową, powoduje, że organista siedzi tyłem do ołtarza, ale tak jak tutaj już żeśmy powiedzieli, nie oznacza to braku czci, to jest jedynie taki etap w historii budownictwa organowego i konstrukcji instrumentów.
Wymóg techniczny, krótko mówiąc.
Wymóg techniczny.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta ze Śląska. Bardzo się cieszę z tej audycji, przysłuchuję się. Ale mam takie dwie kwestie. Pierwsza. Wiem, że jest jakaś komisja liturgiczna, która dopuszcza lub nie dopuszcza pieśni czy piosenki na Eucharystię. U nas no, na Śląsku jest właśnie organista. No i niestety nie wszystkie pieśni są na pewno dopuszczone. Na przykład kiedy się, no prawie że zdenerwowałam, po Komunii Świętej wiadomo, że trzeba, jeżeli już śpiewać, to jakąś eucharystyczną pieśń dziękczynną i tak dalej. I została zaintonowana pieśń, no właśnie w listopadzie, może dlatego, popatrz jak szybko mija czas. No przepraszam, ale to najlepiej przy ognisku, na pielgrzymce, w jakimś środowisku wspólnoty i tak dalej, ale nie na mszę świętą. Druga kwestia. Bywam czasem w Niemczech i jestem tam zachwycona właśnie. Idąc, zbliża się moment Komunii Świętej, więc organista cicho gra jakąś właśnie taką refleksyjną melodię. Nie wiem, czy pobożna, czy nie, ale to mnie osobiście zawsze nastraja. Tak, teraz idę do Komunii Świętej i przygotowuję się do tego. Również po przyjęciu Komunii Świętej jest długi czas milczenia i wtedy można się swobodnie pomodlić. I później jest tak, że już powiedzmy jakiś tam dłuższy moment po przyjęciu Pana Jezusa, po rozdaniu wszystkich komunikantów, celebrant siada ze wszystkimi, bierze książkę, wiadomo, tam cyferki są podane i wszyscy pięknie śpiewają jakąś dziękczynną pieśń. No, u nas to chyba nie przejdzie. I jeszcze właśnie jest to, że przynajmniej w kilku parafiach spotkałam się z tym, że właśnie musi być przynajmniej jedna albo dwie, koniecznie dwie pieśni od razu, cały czas wszyscy muszą śpiewać. Nie ma czasu na właśnie osobistą modlitwę. No później kończy się msza święta, no to kościelny wiadomo, już proszę opuszczać. No i właściwie kiedy jest czas na właśnie dziękczynienie? Moje osobiste w ciszy, no po wyjściu z kościoła, no można, ale to jest najlepsze miejsce. Także byłabym wdzięczna właśnie za tę kwestię dopuszczenia pieśni czy piosenek. Jeszcze właściwie trzecia rzecz. Dzieci na Eucharystii śpiewają piosenki. Ja na przykład byłabym zachwycona, gdybym gdzieś w jakimś kościele usłyszała, kiedyś o Jezu chodził po świecie. Nie ma tej pieśni. Ona jest tak obrazowa. I jeszcze, no Panie Jezu, przytul i mnie do serca. No przecież na tym się dzieci uczą, a co innego, no śpiewają bardzo może melodyjne, parę słów może dobre, ale one w sumie są płytkie, no i dzieci najlepiej jak rączki do góry podskakują, przepraszam, to jest Eucharystia, jeszcze tyłem do ołtarza jest schola. Kończę i proszę o odpowiedź, przechodzę na odbiór.
Dziękuję Pani Danuto, kłaniam się, szczęść Boże, bardzo proszę.
Ja się może odniosę do tutaj dwóch kwestii, idąc od tej ostatniej, a propos repertuaru dziecięcego. Myślę, że warto jest rozgraniczyć no, pewien repertuar na katechezę, jakiś piosenek, które jakoś aktywizują dzieci, przekazują pewne treści biblijne. Można też przed mszą z dziećmi pośpiewać, natomiast w liturgii myślę, że warto uczyć pieśni kościelnych. Ja mogę powiedzieć, no też byłem organistą przez wiele lat, zanim zostałem księdzem, natomiast teraz z organistą, tak jak już mówiłem w poprzedniej audycji, na przykład przed oratami, codziennie uczymy dzieci jedną pieśń adwentową, taką, którą już dorośli znają, dla nas to są już znane pieśni, ale musimy pamiętać, że dzieci mało kiedy już śpiewają w domach, dlatego my musimy przed ratami, przed różnymi innymi okazjami uczyć i ćwiczyć te pieśni, które są znane. Potem mamy ten okres kolędowy. Też warto, aby przed mszą wyjść, pokolędować kilka tych kolęd, żeby dla dzieci one to się też one z tym osłuchały, aby one się też tym rozśpiewały. Więc nie neguję tego repertuaru piosenek dla dzieci, który może mieć miejsce na katechezie, przed mszą, po mszy świętej, ale też byłbym zwolennikiem tego, żeby uczyć dzieci pieśni kościelnych. Zaczynając od tych najprostszych, kolęd adwentowych, pieśni zwykłych, tych prostszych. Natomiast kwestia doboru pieśni na mszy świętej, no to jest właśnie, myślę, podobna kwestia, o którejśmy poruszyli z dziećmi. Są jakieś nabożeństwa, na których listopadowe, na których no, możemy nad tym przemijaniem się pochylić, które jest ukazane w tej piosence, popatrz jak prędko mija czas. Może to być przy okazji różańca za zmarłych, przy okazji jakiegoś nabożeństwa. Natomiast dziękczynienie po komunii świętej jest momentem, w którym uwielbiamy Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, więc jest to jakaś pieśń uwielbienia, pieśń, która ma nam pomagać wychwalać Pana Boga. No kwestia, jakie pieśni śpiewamy po Komunii Świętej, kwestia dziękczynienia. No czasami po prostu trzeba się wyłączyć i te kilka chwil porozmawiać osobiście z Panem Jezusem po przyjęciu Komunii Świętej. Wiadomo, jeżeli jest pełny Kościół w niedzielę, niektórzy przyjmą na początku, podczas pierwszej zwrotki czy drugiej, no a inni przyjmą podczas trzeciej czy czwartej pieśni. No wiadomo, że jest pewien czas po przyjęciu Komunii Świętej, który jest czasem moim i Pana Jezusa, w którym ja się wyłączam i rozmawiam z Panem Bogiem o swoich sprawach. Oczywiście Pani poruszyła, że może być tutaj jakaś muzyka medytacyjna, która może też temu sprzyjać. Myślę, że Pani Ewelina ten temat pociągnie.
Tak, tutaj w kontekście tej muzyki takiej refleksyjnej, która Panią zachwyciła w Niemczech, tutaj by trzeba było sięgnąć w ogóle w historię muzyki, bo tak jak kompozytorzy przez wieki komponowali muzykę wokalną, czy potem też wokalno-instrumentalną, przeznaczoną na każdą część mszy świętej, tak samo zwłaszcza w XIX wieku nastąpiła taka tendencja wśród kompozytorów tworzących muzykę organową, aby właśnie tworzyć solową muzykę instrumentalną przeznaczoną na daną część mszy i tutaj też spory zasób jest właśnie tak zwanych części communio przeznaczonych na komunię. I również po Soborze Watykańskim II, oprócz podkreślanego udziału wiernych w śpiewie podczas liturgii, jest miejsce cały czas na solową muzykę instrumentalną. I tutaj na pewno zależy to też od lokalnych uwarunkowań, tak jak wiele rzeczy od tradycji danego miejsca. Z jednej strony prawdą jest, że polski repertuar pieśni liturgicznych jest naprawdę bogaty, a ten śląski, to już wielokrotnie dziś podkreślaliśmy, zwłaszcza w związku z czym no i pieśni na komunię, pieśni eucharystycznych mamy bardzo wiele i organiści chętnie je wykonują, co nie oznacza, że nie mogą one zostać poprzedzone jakimś preludium instrumentalnym, jakąś dłuższą przygrywką, a nawet właśnie taką kompozycją organową, chociażby z tego zasobu, o którym powiedziałam, bo właśnie takie pieśni na tematy też nawiązujące do chorałów związanych właśnie z Eucharystią. Zasób takich pieśni jest bardzo bogaty i również jeżeli są organiści, którzy są dobrze wykształceni, przygotowani do tego, to na pewno również są w stanie świadomie sięgnąć do tej puli i również po taki repertuar.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, halo, szczęść Boże. Tu Adrian z Torunia. Ja chciałem poruszyć temat, myślę, że ważny ogólnie dla kultury chociażby regionu, zwłaszcza to Torunia, który jest miejscem no, o bardzo wysokiej kulturze, w sensie sztuki. I moje pytanie jest takie, dlaczego sanktuarium, no niestety nie odbywają się żadne koncerty organowe czy jakieś festiwale organowe, nad czym bardzo ubolewam, bo jestem takim, można by powiedzieć, melomanem czy też koneserem muzyki, zwłaszcza organowej. I tego mi po prostu brakuje, a do sanktuarium bardzo często uczęszczam na mszę, z tego względu, no, że muzyka pana Kamila bardzo sprzyja modlitwie i też bardzo ubolewam nad tym, że niestety już odchodzi z tego miejsca i żywię wielką nadzieję, że no, znajdzie się ktoś, który no, godnie go zastąpi. Żywię taką nadzieję, jednocześnie ubolewam właśnie nad tym, że pan Kamil odchodzi z sanktuarium, gdzie też po każdej niedzielnej liturgii można było wysłuchać literatury organowej i nie chciałbym, żeby po prostu tego zabrakło. No i też troszeczkę nie chciałbym tego nazywać, że uderzyło mnie to, ale w jakiś sposób poczułem się dotknięty, kiedy któryś właśnie z kapłanów w sanktuarium powiedział, że, no, że kościół nie jest miejscem na koncerty. No, mówimy oczywiście cały czas o koncertach organowych. No i tutaj troszeczkę kłóci mi się to chociażby z dokumentami Kościoła, bo o ile wiem, no to jak najbardziej dokumenty Kościoła katolickiego zezwalają po prostu na organizowanie koncertów, zwłaszcza muzyki organowej, takiej no, dobrej, wartościowej i dobrej jakościowo muzyki. Więc troszeczkę poczułem się tym dotknięty i mam nadzieję, że to po prostu chodzi, że ten ojciec miał po prostu coś innego na myśli, może było to jakieś niefortunne sformułowanie. Mam taką nadzieję. W każdym razie moje główne pytanie jest takie, dlaczego właśnie w sanktuarium nie ma możliwości koncertów na takie, no powiedzmy, takie koncerty czy festiwale, które będą jakieś cykliczne. O.
Rozumiem, panie Adrianie. Jasne pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To chyba pytanie jest bardziej do mnie skierowane niż do naszych gości. Otóż, no cóż, no, pana to dotknęło, panie Adrianie, że tak powiedział jeden z kapłanów, że to nie jest miejsce na koncerty kościół. Wychodzimy z takiego założenia właśnie, że chcemy, żeby kościół był, ta świątynia była do liturgii, a nie na koncerty, że tutaj, żeby to jakoś nie stawało się salą koncertową. Może wiadomo, że nie o to chodzi, ale krótko mówiąc, taka jest idea tej decyzji. Kościół, pan tu mówił o jakichś dokumentach, nie wiem, jakie to były dokumenty, nie neguję, być może tak, są dokumenty. Nawet jeśli to nie jest zakazywane, to też to nie jest nakazywane, obligatoryjne. Jest tutaj pewna taka swoboda też duszpasterzy, rozeznania duszpasterskie, roztropność duszpasterska. Są różne konteksty lokalne, świątynie są w różnych miejscach umieszczone, umiejscowione. Krótko mówiąc, to jest ten powód. Instrument jest bardzo dobry. Też ufamy, że będzie organista, które będzie umiał wykorzystać możliwości tego instrumentu. Oczywiście, że tak też byśmy sobie tego bardzo życzyli. A motyw, dla którego nie ma takich właśnie koncertów, jakichś tego typu wydarzeń, no właśnie jest ten, krótko mówiąc. Staramy się, żeby świątynia była do liturgii, a nie właśnie w innych celach. Też przecież nie jakichś tam zdrożnych oczywiście, ale żeby to było miejsce, gdzie jest celebrowana liturgia. To może tyle do tego pytania. Ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, bardzo proszę.
Taką namiastką tutaj jeszcze spotkania z muzyką i z kompozycjami wykonywanymi na organach w sanktuarium może być płyta Sonare Deo, nagrana z okazji inauguracji tego instrumentu w 2017 roku, na której to płycie grają Gabriela Czurlok, Kamil Frąś, Waldemar Krawiec, Maciej Lam, Jakub Garbacz. Organy pokazują pełnię swoich możliwości. Oczywiście to nie to samo, co koncert, ale jakieś spotkanie z kompozycjami wykonywanymi na tym instrumencie ta płyta daje. Sonare Deo z 2017 roku.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Kształcenie muzyczno-kościelne w 50-lecie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, ale jak Państwo też słyszycie, idziemy szerzej niż tylko Opole i Diecezja Opolska. Mówimy o naszych doświadczeniach, czy potrzebach, oczekiwaniach, czy radościach dotyczącej liturgii, muzyki liturgicznej. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Witolda i dostojnych gości i bardzo się cieszę, że poruszono temat muzyki kościelnej, bo to jest szeroko pojęty, ale pozdrawiam Opole. Natomiast chciałam zacząć od pytania do ojca Witolda, bo ja dopiero dziś się dowiedziałam, jak się nazywa ten pan organista. Słucham prawie co dzień tej porannej mszy. Pan Kamil. I tak myślę, bardzo mi przykro, że on odchodzi, bo jest naprawdę świetny. Przeżywa się tę mszę dzięki jego grze i śpiewowi w sposób, naprawdę to jest bardzo ważne, żeby organista tak pięknie i śpiewał i grał. Natomiast ja myślałam, że to dotyczy tego drugiego organista, ale ja nie wiem, czy ten drugi to jest, wiem, że dwóch. Jeden jest w sanktuarium, a drugi tamten ma pewne problemy, ale ja też słucham, no bo wprawdzie trochę mniej mi się to podoba i ja myślałam, że ten zostanie, no ale życzę mu wszystkiego dobrego i bardzo żałuję, że odchodzi. To jest jedno. A druga rzecz, bardzo Państwa przepraszam, bo tak może nie na temat trochę, ale przy tej okazji mówienia o muzyce sakralnej, o tej pięknie muzyki, która oprawia mszę, chcę powiedzieć, wspomnieć mojego kochanego dyrygenta, który w tym roku odszedł, profesora Mirosława Perza, zresztą z Poznania pani tu jedna dzwoniła i tam został pochowany, to w tym roku. Dokonał cudu, bo prowadząc chór uniwersytecki w latach tak trudnych, jak wszyscy, no były to trudne lata, w 70. Uczył nas, którzy nie znali solfeżu, z różnych wydziałów, młodych studentów, tak pięknej muzyki sakralnej, bo on był pasjonatem muzyki sakralnej i dzięki niemu poznaliśmy psalmy z muzyką Mikołaja Gomułki do tłumaczenia Jana Kochanowskiego. To było coś pięknego. Słuchaliśmy Jezu meine Freude, na przykład Bacha, prawda, motetu. Słuchaliśmy tylu pieśni, i w ogóle teraz ja nie wiem, może ja nie jestem w tym obecnie, że tak w środku tych spraw, ale mnie się wydaje, że wtedy to był jakiś taki renesans tych pieśni sakralnych, zwłaszcza, że myśmy jeździli jeszcze dwa razy dzięki chórowi, byłam we Włoszech i tam były zjazdy chórów z różnych państw i myśmy śpiewali na przykład Regina Celi, taką jakąś wspólną pieśń na takim brawennie na festiwalu i dla mnie to było tak naturalne, że wszystkich jednoczy ta muzyka sakralna, a w tej chwili poza tym chóry były w szkołach podstawowych nawet i to, bo tu panowie czy księża mówili, że dzieci tam coś tam uczą się. Przede wszystkim przygotowaniem to były właśnie chóry, zwykłe chóry, bo to szalenie jednoczy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w chórze śpiewałam w szkole podstawowej chyba, to w głosach, a potem nagle wszystko razem, te wszystkie głosy zabrzmiały i tak samo było z panem świętej pamięci Mirosławem Perzem, którego tak wspominam, że dzięki niemu tak nas wzbogacił i myśmy poznali tyle utworów i właśnie Bacha, chorały i z całego świata ci ludzie tak się jednoczyli. Nie znaliśmy swoich języków, ale znaliśmy te piękne utwory sakralne. I chciałabym, żeby to kiedyś wróciło. Były festiwale Wratislavia Cantans. Przepraszam, że mówię o chórach, a nie o organowych, ale to jest bardzo, no nie na temat w pewnym sensie, ale jak to szalenie rozwija człowieka i jak uczy wspólnoty jakiejś, bo ten śpiew skojarzy wszystkich nas jakoś przede wszystkim pogłębiał naszą duchowość i ja jestem wdzięczna i myślę o panu przy okazji nawet tej audycji. Proszę wspomnieć, może ktoś z państwa znał pana profesora Mirosława Perza, muzykologa. On tutaj w Warszawie był, ale na muzykologii, ale pochodził z Poznania. Jestem mu wdzięczna do końca życia za to, co nam pokazał i tego nas nauczył. Jeszcze raz dziękuję i przepraszam, może nie na temat trochę,
I życzę powodzenia w pracy, bardzo ciężkiej i bardzo pięknej. Serdeczne dzięki, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo Pani Mario, z Panem Bogiem. Bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i wspomnienie Pana profesora Mirosława Perza. Powiedzieć, że to jest człowiek instytucja, to jest mało powiedzieć. To wielki muzykolog, wielki popularyzator muzyki. Także bardzo dziękujemy za to wspomnienie i jego osoby, i jego dokonań. Tutaj pani wspomniała ten niewielki zakres jego dokonań. Można by było długo tutaj to podsumowywać, to piękne życie tego człowieka. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Cofnęła się pani wstecz we wspomnieniach swoich, jak to kiedyś bywało, jak to ludzie pięknie śpiewali na głosy i tak dalej, jak postępowała szybko edukacja w zakresie śpiewu dzieci, młodzieży i tak dalej, potem kolejnych pokoleń. Ale sięgnąć jeszcze ciut dalej wstecz, w czasy, których niestety nie pamiętamy, bo jesteśmy wszyscy, łącznie z panią, zbyt młodzi, żeby te czasy pamiętać, czasy przełomu, czasy XIX wieku, przełomu XIX i XX wieku, kiedy przeszukujemy chóry muzyczne na Śląsku i odnajdujemy wśród muzykaliów nuty, na przykład churalne, chórów, które działały przy parafiach, nawet malutkich wspólnotach parafialnych na Śląsku, i patrzymy, jaki repertuar był wykonywany, a skąd wiemy, że był wykonywany, ponieważ te nuty są wypalcowane, więc było z nich śpiewane, to naprawdę zadziwiamy się, jak ci ludzie to robili w dawnych czasach, jak to pięknie musiało być, i tyle śpiewu. Być może, nawet nie być może, a na pewno zabrał ludziom czas telewizor, komputery, komórki i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś jedynym miejscem do uprawiania kultury był kościół.
A w kontekście pana profesora Perza trzeba jeszcze nadmienić, że jemu zawdzięczamy chociażby monografię Mikołaja Gomułki, renesansowego polskiego kompozytora. To właśnie pan profesor zajął się jego życiem i twórczością. I może właśnie też to, że Mikołaj Gomułka opracował całą księgę psalmów, muzycznie opracował w układzie czterogłosowym, w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. I w zamyśle ta właśnie księga psalmów miała trafić pod strzechy do muzykowania w polskich domach. A zatem może i ta idea przyświecała panu profesorowi, co by się w pełni zgadzało z przytoczoną tutaj przez panią wypowiedzią.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Piotrek Świtkowski, organista.
Witam, panie Piotrze.
Myślę, że temat, który państwo poruszacie, jest dość istotny. Ja też z racji takiej, że z praktyki mam doświadczenie z muzyką kościelną, z organami. Powiem tak szczerze, że jest to bardzo ważny dział, jeśli chodzi również o muzykę w takim zakresie z poziomu wykonywania zawodowej pracy. Jeżeli jest taka szansa, tutaj też troszkę może zaapelować to, co też gdzieś w swojej pracy wykorzystywałem. Taki w sumie apel Soboru Watykańskiego II, gdzie czytamy właśnie w Konstytucji o Liturgii Świętej Sanctum Concilium Pawła VI z 63 roku. W rozdziale 6, w punkcie 116 jest, tak tylko króciutko przytoczę taki fragment, śpiew grygoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej, dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych obrzędów. No i tutaj myślę, że sami sobie możemy odpowiedzieć, jak to jest u nas w liturgii. Na szczęście są miejsca, gdzie chorał gregoriański jest stosowany. No i tak chciałbym poddać tak naprawdę refleksji wspólnej, żebyśmy się wspólnie również z szanownymi gośćmi zastanowili, dlaczego tak bardzo zachłysnęliśmy się, że tak powiem, dalszą częścią tutaj tego punktu 116, która mówi o tym, że dopuszcza się również inne śpiewy, inne wykonywane utwory, również polifoniczne, byleby nie odciągały uwagi od właśnie modlitwy, kontemplacji. Powiem tak szczerze i już w sumie będę kończył, nie chcę też zabierać czasu, być może ktoś jeszcze ma coś mądrego do powiedzenia. Powiem tak szczerze, że mi osobiście również w pracy jako organista chorał gregoriański po prostu pomagał się modlić. Dla mnie praca organisty była również modlitwą, nie tylko sposobem na utrzymanie się, co niestety ubolewam w naszym polskim kościele jest bardzo słabo rozwinięte. Natomiast właśnie myślę, że taki sposób modlitwy chorałem, i na przykład w Szczecinie pan organista z parafii świętego Kazimierza Łukasz Popiołkiewicz uważam robi bardzo świetną robotę, bo ucząc organistów zaraża ich, że tak powiem, chorałem, który powiem szczerze jest nieznany, bo być może jest, wydaje się trudny. Wydaje się, że nie ma osób, które przybliżają chorał gregoriański nam, po prostu wiernym, którzy do kościoła przychodzą, bo przecież nikt łaciny aż tak w takim zakresie się nie uczy. A myślę, że jakby skupienie się właśnie na modlitwie jest niesamowitą zasługą chorału gregoriańskiego. Jestem ciekawy, co Państwo tutaj na ten temat uważają i jakie my organiści, my te osoby, które jakby powinny w świetle przepisów soborowych pomagać wiernym właśnie w modlitwie, a nie przeszkadzać. Sam spotkałem się z tym, że muzyka, która jest przepiękną formą również kontemplacji, spotkania z najwyższym, okazuje się być niekiedy przeszkodą, gdy na przykład wiele razy będąc na mszy chciałbym po prostu zaśpiewać daną pieśń, nie da się, bo na przykład to tempo tego śpiewania jest albo zbyt wolne, albo rozciągnięte, albo go po prostu nie jest ono zaznaczone. Ale to jest tylko jeden aspekt. Bardzo dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć i życzę sobie i nam więcej chorału gregoriańskiego w naszych kościołach. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Piotr Borowiak, liturgista.
Tak, to co pan mówi oczywiście jest zawarte w dokumentach i wiemy, że i wcześniej ten chorał funkcjonował przez wieki w kościele. Jednak no, trzeba powiedzieć, że dalej funkcjonuje chorał gregoriański w liturgii, no bo choćby modlitwa prefacyjna, którą śpiewa kapłan, jest wzorowana na melodiach gregoriańskich. Ojcze Nasz, które śpiewamy, jest wzorowane na melodii gregoriańskiej. Różne inne dialogi, aklamacje, wezwania. Natomiast myślę, że trudno jest jakby odgórnie powiedzieć organistom, no teraz grajcie albo śpiewajcie chorał gregoriański. Myślę, że tutaj najwięcej można zrobić w tej kwestii, jeżeli się po prostu zbierze grupa mężczyzn, którzy ten śpiew dobrze wykonają, którzy będą wprowadzać jakieś elementy tego śpiewu i tym śpiewem też zachwycą innych wiernych. Wiadomo, to musi być połączone też z pięknem liturgii. To musi być czas, to musi być, tak jak ja już tutaj powiedziałem, mnie chorał gregoriański do mnie przemówił, w szczególności kiedy byłem u cystersów w Heiligenkreuz, w takich odwiedzinach, kiedy to wnętrze średniowiecznego kościoła, kiedy gra świateł, kiedy liturgia sprawowana bez pośpiechu i ten chorał tam funkcjonował. Więc myślę, że tutaj też wspólnoty zakonne, różne wspólnoty benedyktyńskie, inne, ten choroł pielęgnują i niech to robią dalej i niech też tym śpiewem zarażają innych. No więc tutaj też jest, myślę, do pana jako organisty jakieś zadanie. Jeżeli pan zbierze grupę mężczyzn, którzy będą chcieli taki śpiew wykonywać, może jeden, dwa śpiewy gdzieś tam podczas jakiejś uroczystości, podczas jakiejś mszy świętej możecie też wykonać.
Tutaj też warto dodać, że aby kontynuować te tradycje, aby podtrzymywać to dziedzictwo chorału gregoriańskiego w naszej szkole w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej uczymy właśnie zarówno teorii chorału gregoriańskiego oraz później praktyki, czyli scholi liturgicznej.
Trzeba też pamiętać, że chorał gregoriański, tak, to jest wielowiekowy śpiew Kościoła, ale przede wszystkim on owszem wykształcił się na gruncie liturgii, ale jako śpiew a cappella, takie są jego początki i takie było jego przeznaczenie. I chorał też również w wiekach średnich w znakomitej większości był przeznaczony do wykonywania przez schole oraz kantorów ze względu na melizmatyczne, ozdobne melodie, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli tylko dysponujemy takimi siłami. Tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, my też zaznajamiamy naszych słuchaczy z chorałem gregoriańskim w ramach kształcenia muzyczno-kościelnego, a zatem kiedy oni pójdą do parafii i spotkają się z grupą śpiewaczą, to również nic nie stoi na przeszkodzie, aby schola liturgiczna wykonywała chorał gregoriański, a nie pieśni w języku polskim, bo ten chorał gregoriański tak naprawdę przeznaczony jest do wykonywania przez kameralną grupę śpiewaczą.
Też tak sobie myślę, słuchając tych naszych rozmów o chorale gregoriańskim, że dzisiaj, kiedy mamy takie możliwości też przemieszczania się, podróżujemy na urlopy, gdzie za granicę jedziemy, ten chorał też wyraża taką katolickość Kościoła, że często może być tak, że wchodzą do Kościoła, znając choćby Kyrie czy Sanctus, takie że części stałe mszy świętej w chorale, wykonywane, czujemy się, możemy wejść w liturgię, nawet w obcym języku, bo jest coś, co jest uniwersalne. To też taki wymiar, nie tylko historyczny aspekt, ale też taki aktualny, myślę, takiej powszechności Kościoła. Też to widzimy choćby w naszych też transmisjach z Watykanu, kiedy robimy właśnie tutaj na antenie telewizji Trwam czy Radia Maryja. To tylko taka moja jeszcze dygresja. Mamy telefon, odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica Bolesław z południowej Polski. Nie słuchałem audycji od początku, ale chciałem przywołać postać księdza salezjanina Antoniego Chlądowskiego, a w zasadzie Antoniego Chlonda, urodzonego pod koniec XIX wieku w Kosztowach, dziś dzielnicy Mysłowic, brata kardynała Chlonda i jako takiego, można powiedzieć, prekursora kształcenia organistów na ziemiach polskich, który założył tą słynną szkołę organistowską w Przemyślu, autora wielu utworów religijnych, pieśni, kantat i preludiów, organowych też przede wszystkim utworów. Jego ideą było to, żeby ci organiści mieli jakieś podstawy, ci, zwłaszcza gdzieś tam wiejscy, mieli jakieś podstawy takiego wykształcenia muzycznego, stąd ta idea tej szkoły. On jest autorem wielu pięknych pieśni. Dziś może nie wszyscy wiedzą, że Pan wstąpił z nieba albo Maryjo, a Twe dziecię to są jego autorstwa, czy o Cecylii Męczennicy, nie mówiąc już o bardzo rzadko wykonywanej mszy właśnie Chlądowskiego. Jego cechowała jego utwory cechowała w zasadzie, można powiedzieć, prostota, ale to tylko dlatego, żeby chciał, żeby one były dostępne w wykonaniu dla najszerszej rzeszy właśnie organistów, żeby nie były bardzo skomplikowane, chociaż im nie można odmówić żadnego kunsztu. A też właśnie tutaj chciałem zaakcentować to, że Chlądowski, brat kardynała Chlonda, no właśnie cieszył się taką popularnością że nie chciał przyćmiewać karierze swoim nazwiskiem, karierze, może to jest złe słowo, ale nie chciał przyćmiewać właśnie swojego brata Augusta, późniejszego prymasa Polski, stąd zmienił sobie nazwisko na Chlądowski. Niektórzy też mówią, że też chciał podkreślić polskość, zwłaszcza, że on też trochę bywał za granicą, więc to tak chyba o ile się nie mylę, był taki ksiądz Przybylski na Uniwersytecie Jagiellońskim na muzykologii, który tą postać właśnie Antoniego Chlądowskiego, księdza Salezjanina, badał, promował. Może pomyliłem nazwisko, ale to były tam lata jeszcze ubiegłego wieku. To tyle. Jeśli byłoby możliwość puszczenia w przerwie utworu księdza Chlądowskiego, no to będzie bardzo miło.
To zaraz sprawdzimy, panie Bolesławie. Dziękuję bardzo. Czy w Opolu Chlądowski ksiądz jest znany, czy nie?
Pan poruszył bardzo dużo wątków. Dziękujemy bardzo za ten telefon na nazwisko Chlądowski. Wszyscy żeśmy zostali tutaj zelektryzowani tym kompozytorem i twórcą muzyki liturgicznej i właściwie każdy z nas, słuchając pana wypowiedzi, coś tutaj dopowiadał, bo wiele rzeczy jest do powiedzenia. Ja tylko od siebie powiem, że dla mnie msza księdza Chlądowskiego jest synonimem właśnie wielkiej, uroczystej celebry. Bardzo ją głęboko noszę w sercu i z wielkim szacunkiem o niej myślę.
Tak, ja też podobnie bardzo lubię mszę świętą właśnie Chlądowskiego. Na Śląsku jest śpiewana w wielu parafiach, ale też myślę, że no nie będziemy tutaj teraz tego dokonywać, takiej analizy muzycznej, ale gdybyśmy wzięli tutaj przywołaną przez pana pieśń Pan stąpił z nieba, ona jest tam genialnie, muzyka ilustruje słowa. Te skoki melodii, które są, kiedy Pan zstępuje z nieba, idzie ta melodia na dół nagle takim dużym skokiem, choć cichy, bez chwały, ta melodia staje się taka bardziej delikatna, daje nam się cały, no i potem ta pieśń, padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, znowu ta melodia, jakby ten lud przed Najświętszym Sakramentem, czy przed komunią padający na kolana, jest wyrażony w tej pieśni, kiedy człowiek klęka przed Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie i ta melodia również tak schodzi nam takimi regularnymi skokami w dół.
Tutaj trzeba też powiedzieć, że nie do końca ksiądz Chlądowski jest taki nieznany i nieodkryty dziś, ponieważ po pierwsze rzeczywiście z ogromnym zaskoczeniem my tutaj zareagowaliśmy, bo twórczość muzyczno-liturgiczna księdza Chlądowskiego to jest chyba jedna z najbardziej znanych i najczęściej przywoływanych nazwisk w ogóle, jeżeli chodzi o kompozytorów muzyki liturgicznej. Natomiast ksiądz Chlądowski został również opracowany od strony takiej historyczno-teoretycznej przez panią profesor Marię Wacholc, która w dwutomowym dziele opisuje życie i twórczość księdza Chlądowskiego, a zatem również odsyłamy do tej lektury.
Jeśli pani profesor nas słucha, to ją serdecznie pozdrawiamy. Spotykamy się na targach książki katolickiej w Warszawie, w Arkadach Kubickiego. Pani profesor odwiedza nasze stoisko. Serdecznie pozdrawiamy, jeśli gdzieś może nas słucha.
Mamy nadzieję, a ksiądz Chlonowski, choć jak widzimy jest znany, to tym lepiej i tak, że wybrzmiał na naszej antenie w czasie tego programu, bo nie mogło go zabraknąć. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witam.
Szczęść Boże. Mówi Kamil Krzęś, organik pod sanktuarium w Toruniu.
Witam Kamil.
Ojca Witolda. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Za pozwoleniem chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Bogu za ten czas, który spędziłem tutaj w sanktuarium. Chciałbym podziękować ojcu dyrektorowi za zaufanie, które mi okazał i za 6 lat, które mogłem spędzić w Tońskim sanktuarium. Chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom i wiernym uczestniczącym w nabożeństwach i mszach świętych w naszym sanktuarium. Jako podsumowanie takiego mojego pobytu tutaj, myślę, że takie słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy słuchali przez transmisje internetowe czy przez transmisje radiowe, ale też byli na miejscu i słuchali moich wykonań pieśni oraz literatury organowej, którą starałem się wykonać. Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za czas spędzony, a jeżeli kogoś uraziłem, to z serca przepraszam. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie Kamilu, dziękuję bardzo, szczęść Boże, za ten głos i też za Pana posługę tutaj u nas w Toruniu, w sanktuarium. Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi.
Z Bogiem. Szczęść Boże.
Mamy, drodzy, kolejny telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie. Opolszczyzna, więc wam miałbym dużo do powiedzenia na temat no, dzisiejszy właśnie poruszany w audycji. Zawsze, kiedy o organach mowa, o modlitwie organowej, nasuwa mi się wiersz księdza Twardowskiego Do Jezusa umęczonego organami. Bardzo prowokacyjny tytuł. Zaczyna się: Panie Jezu, chyba nie lubisz, jak cię męczą organami w kościołach. Dość masz muzyki Bacha, może chciałbyś posłuchać, jak skrzypie w Biblii na czarnych nogach hebrajska litera, jak spowiadający mruczą w samo ucho sumienia i tak dalej, a kończy się nawet w skrzypcach, nie słyszymy strun, tylko pudło. To jest taki bardzo ciekawy tekst księdza Twardowskiego, ponieważ się znaliśmy dość dobrze. Wiem, że ksiądz ten tekst napisał po tym, jak miał pierwsze doświadczenia u sióstr wizytek w Warszawie, kiedy tam został rektorem klasztoru tego miejsca. No i tak pan Olszewski to potwierdza, organista, potwierdzał, że ksiądz wyczekał, ale nie mógł się doczekać na to, żeby organista podjął śpiew taki dla ludzi, mówiąc wprost, i wyszedł spod ołtarza, poszedł na chór tam i sugerował panu Olszewskiemu, żeby jednak tego Bacha już kończył, bo ludzie niech śpiewają. Przepraszam za to moje takie odniesienie, ale ja chcę inaczej. Ja chcę przeczytać krótki tekst poetycki księdza Poźniaka, naszego gościa, księdza profesora. Modlitwa, klęczący dźwięk. Dźwięk rodzi się w sercu pełnym miłości, najprawdziwszej i gorącej. Tak tylko można kochać Boga. Jeśli udało mi się zatelefonować do Radia Maryja dzisiaj, w ten wieczór, to myślę, że nie mogę powiedzieć o tym, jak wiele zawdzięczamy Instytutowi, ludziom po prostu w Opolu, z Opolszczyzny i ze Śląska, jak wiele, no właśnie, za to, co robią. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A wiem, że są w studiu, jest pan Józef Hudala, którego pamiętam, jak do Głubczyc przyjeżdżał i koncertował, ale także jak właśnie u franciszkanów kiedyś akompaniował panu, który grał na waltorni. To było coś wspaniałego. To był niemiecki artysta, ale koncert no, po prostu przepiękny. I to są artyści, goście, ojcze, dzisiaj w audycji. To są wszyscy artyści i tak pięknie mówią. Ksiądz profesor Grzegorz Poźniak jest przecież poetą. Wydał kilka tomików, jak już teraz przeczytałem jeden wiersz, chociaż jedyny, ale też trzeba powiedzieć o muzyce takiej, no szeroko pojęte i religijne, i chrześcijańskie. Przecież nasz kochany ksiądz profesor pisał książki takie właśnie i naukowe, i popularno-naukowe. Pisze także o muzyce chrześcijańskiej, czyli o naszych zespołach, wykonawcach tak bardzo bogatej od wielu lat, wzbogacanej pięknie muzyki religijnej, nie tylko kościelnej. A sam jest przecież autorem, bo jest kompozytorem też wspaniałych utworów. Użył takiego pięknego, zapomnianego słowa, chwalba, tak jak dziejba, tak jak koźba. No właśnie, polszczyzna taka staropolska, wspaniała. I to wszystko w naszym Opolu jest tak cudownie prowadzone. Ja oczywiście teraz chciałbym najpiękniej o tym opowiedzieć, jako zwykły odbiorca, obserwator tego, co się dzieje, a także, no mogę powiedzieć, przyjaciel księdza Grzegorza. Wdzięczność mu chcę okazać także w imieniu innych, bo przecież nawet książeczki pisze dla dzieci wspaniałe. Także są tam motywy organowe i jest przecież fachowcem od organów i ekspertem takim naszym narodowym skarbem, powiem. I też wydawcą, bo przecież tyle płyt już się ukazało właśnie w takim cyklu Muzyka Silesia i wspaniali wykonawcy tu przyjeżdżali, zasiadali za organami naszymi opolskimi wielokrotnie i to jest już wszystko zarejestrowane. Także, no, także kontakty księdza Grzegorza z muzykami takimi bardzo, bardzo znanymi też, którzy pięknie śpiewają i jego teksty do jego słów, ale także jego kompozycje. Wydania różnych rzeczy, na przykład w rocznicę śmierci Jana Pawła II, czy w kolejne rocznice nasz chór prowadzony przez niego diecezjalny, międzydiecezjalny nagrywał i kolędy także. Tego jest tak dużo, że naprawdę nie sposób w takim krótkim czasie tego wymienić. Krótko mówiąc, wielkie dzięki. Wracam z Krakowa i z innych miejsc. Wczoraj byliśmy na koncercie Filharmonii, pan Maksymiuk dyrygował, potem z nim spotkanie cudowne i piękne wykonanie Sibeliusa i tak jestem pod wrażeniem tych wszystkich treści muzycznych. A rano dzisiaj byliśmy z żoną w Łagiewnikach i jak zawsze słuchamy koronki i odmawiamy stamtąd transmitowanej, tak tym razem msza poranna, już nie w wykonaniu sióstr, a przecież pięknie śpiewają, za każdym razem to jest nowy repertuar. Mówię o nabożeństwie koronki do Bożego Miłosierdzia, a dzisiaj podczas mszy organista, nie wiem jak się nazywał, no wspaniale zagrał i też były takie dodatkowe elementy muzyki poważnej, pięknej. To tak unosiło człowieka w czasie tej Eucharystii, że naprawdę trudno to wszystko opisać. Pozdrawiam serdecznie gości, pozdrawiam ojca i cieszę się, że ta audycja dzisiaj ma miejsce, bo muzyka jest czymś tak fenomenalnym i tak nieogarnionym, tak tajemniczym i cudownym, że można by mówić, mówić i mówić.
Widać, dziękuję. Zapał ogień w pana głosie, panie Wiesławie. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę.
Właściwie chyba powinienem jako pierwszy teraz zabrać głos i mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, co powiedzieć, ale przychodzi mi na myśl jedno stwierdzenie świętej pamięci księdza profesora Helmuta Sobeczki, pierwszego dyrektora diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Zacytuję, mam nadzieję, w oryginale. Grzeszy nie ten, kto kadzi, tylko ten, kto wącha. W związku z czym bardzo dziękuję, Wiesiu, panie Wiesławie, drogi, za te wszystkie miłe i dobre słowa. A odbieram je nie do siebie, odbieram je do całej wspólnoty diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, którą mam honor reprezentować. Bo sam jeden człowiek nie robi niczego. Człowiek działa we wspólnocie, człowiek działa z innymi. Dlatego też bardzo prosiłem ojców redemptorystów, aby ta dzisiejsza audycja odbyła się nie ze mną, a z diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu. Dlatego poprosiłem o obecność moich drogich współpracowników. Zacznę od pana Hudali, którego mam przyjemność również nazywać moim przyjacielem. To jest nasz pierwszy uczeń. To jeszcze nie padło na tej antenie, ja to zawsze powtarzam ostatnio. Pierwszy, bo nazywa się na C, a nie było nikogo na A i na B i zapisał się na pierwszy rok szkoły organistowskiej 50 lat temu. Dzisiaj jest naszym nauczycielem, nie wypominając wieku, najstarszym nauczycielem w naszej szkole, nestorem tej szkoły. Bardzo dziękuję mu za obecność tutaj i za współtworzenie tej rzeczywistości. Państwo słyszeliście dzisiaj wiele mądrych słów, że mądrych dlaczego? Bo wypowiada je przekonany katolik, sługa Kościoła, siadający pokornie do organów od dziecka na chórze Katedry Opolskiej, kształcący najpierw siebie, a teraz innych. Bardzo dziękuję za tę obecność. Dziękuję także moim wychowankom, pani dr Ewelinie Szędzielosz i księdzu doktorowi Piotrowi Borowiakowi. To są wspaniali ludzie, z którymi mam przyjemność tworzyć codzienność diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Pisali u mnie doktoraty, że się tak pochwalę i mam ich za moje dzieci, takie naukowe, ale przyjaźń powoduje, że możemy razem budować rzeczywistość muzyczno-kościelną. I moja najmłodsza wychowanka, która pisała u mnie pracę licencjacką, ale już u nas w szkole pracuje, teraz pisze pracę magisterską, pani Olivia Kraft. To jest oczywiście tylko część naszej kadry. Proponowałem ojcu Grzegorzowi Mojowi, że przyjedziemy w szóstkę. No, mówi, z powodów technicznych będzie to mało możliwe, w związku z tym wybraliśmy się w piątkę. I to jest tylko skromna reprezentacja, bo Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Ja pozwolę sobie, ojcze, na takie wspomnienie małe. Kiedy z moją siostrą byliśmy dziećmi i nie było za bardzo telewizji, rodzice kupowali nam takie filmy na takich slajdach. I nie zapomnę nigdy jednej rzeczy, że te slajdy wytwarzała spółdzielnia produkcyjna Wspólna Sprawa. I mnie się ciągle wydaje, i cały czas mi to skacze po głowie, że Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, i używam teraz metafory, to jest spółdzielnia produkcyjna Wspólna Sprawa. To jest nasza wspólna sprawa, nasze wspólne dzieło. To nie jest moje dzieło, bo ja nic nie znaczę bez tych ludzi, którzy siedzą obok mnie i tych, których tutaj przywieźć chciałbym, a nie mogłem z powodów technicznych i z powodów organizacyjnych, ale jestem szczęśliwy, że mogę to współtworzyć i jednocześnie też chcę nadmienić, że ja z kolei doktorat pisałem u księdza profesora Sobeczki, zacząłem, a potem kończyłem go u mojego mistrza, pana profesora Remigiusza Pośpiecha. Jeżeli nas słucha, serdecznie go pozdrawiam. Od niego uczyłem się, jak prowadzić tę szkołę i bardzo się cieszę, że wiele mogłem się nauczyć. To odnosząc się do słów pana Wiesława Janickiego, także fantastycznego poety, fantastycznego muzyka i fantastycznego animatora kultury na ziemi głubczyckiej. Wiele panu Wiesławowi zawdzięczamy, ale to może na inną okazję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tworzą codzienność Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Może to trochę brzmi jak podsumowanie, a jeszcze mamy parę minut, ale tak mi to z serca wybrzmiało po tych słowach, które usłyszałem, bo wiele dobrych i ciepłych słów pod moim adresem, ale one nie mnie się należą.
Jeszcze nie lądujemy, jeszcze choć za niedługo. Podrywamy nasze loty, jeszcze odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Niepokalana, Małgorzata z Krakowa. Bardzo dziękuję za te piękne słowa. Niestety nie mogłam słyszeć całej audycji, wysłuchać, ponieważ dopiero pół godziny temu wróciłam. Bardzo żałuję, no ale trudno, tak czasem tak się zdarza. Chciałam powiedzieć, że muzyka to jest coś pięknego. Zresztą cóż, Bóg jest pięknem najwyższym. A powiem takie słowa pewnego poety, nie będę wymieniać nazwiska, ale powiedział tak: świat, jeśli kiedykolwiek zginie, oby nie, to nie zginie od bomby atomowej, tylko od braku piękna. I o to piękno powinniśmy dbać. Dla mnie miłością życia jest Fryderyk Chopin, którego miałam szczęście grać i cały czas zawładnął moją duszą. Zresztą też pięknie ktoś powiedział, że Chopin to jest anioł, którego Bóg zesłał na ziemię, aby wyśpiewał ludzką duszę. Ale co chciałam powiedzieć, tak króciuteńko już kończę. Czasem moje serce rozrywa ból, gdy słyszę, proszę nie brać tego jako krytykę jakoś, bo nie utożsamiam tego ze wszystkimi, ale na przykład, jeżeli się śpiewa, przypuśćmy, ktoś, no przypuśćmy sprawujący mszę świętą, pa han z wachami, to ha. Nie można, jeśli się, prawda, dłużej trwa jakaś samogłoska wypowiadana, to nie można dodawać ha, bo to wygląda czasem no tragicznie. Nie będę mówić, kto jest takim przykładem w Warszawie, bardzo znacznym, no ale niestety spotyka się to i to trzeba by no grzecznie, ale jakoś jednak zaznaczyć, bo dość często się to spotyka. Pachan z wachami i tak dalej, i tak dalej. Ten samogłoskę ciągnie się i jakoś...
Chodzi o piękno, pani Małgorzato, pani wspomniała o tym pięknie.
I druga
tak.
sprawa, już kończę, i druga sprawa, która jest o wiele bardziej powszechna, niestety w różnych czasem i młodzieżowych zespołach, ale nie tylko, i bardzo często u organistów też. Ja tu w Krakowie chodzę do różnych kościołów i słucham, są przepiękne, przepiękne są organowe różne utwory i koncerty i naprawdę jestem z pełnym uznaniem, ale niestety słyszy się dość często, że no, jakby nie wiedzieli grający, że dany takt jest, dany utwór albo na cztery, albo prawda, na trzy w takim rytmie, więc nie można skracać, jak kończą się słowa pieśni, to nie można skrócić i przypuśćmy dwie półnuty i już zaczynać nową zwrotkę. Nie, musi wybrzmieć do końca tak samo cztery ćwierć nuty albo dwie półnuty. Albo cała nuta. Nie można skracać rytmu, prawda, czy no długości danej pieśni. A to dosyć często się niestety zdarza. I ludzie też tak już idą za tym i tak się śpiewa. A tu jednak normalnie, nawet gdyby ktoś po prostu stał i dyrygował, no to co? To w takim razie w połowie taktu przerywa się i już jest następny, tak?
Pani Małgorzato, jasne kwestie, tutaj jasno sformułowane problemy. Patrzę na zegarek i troszkę tak wchodzę słowo, przepraszam mi wybaczyć.
Nie, to ja przepraszam, że powiedziałam o tych sprawach, no ale to po prostu
to boli, jest audycja, żeby o tym mówić. Pani Małgorzato, dajmy głos naszym gościom, dobrze, żebyśmy spokojnie mogli na to odpowiedzieć. Kłaniam się.
Tak, dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Bardzo się cieszę, że pani poruszyła tutaj tą kwestię piękna, ponieważ to jeszcze nie wybrzmiało dziś na antenie, a przecież motto, hasło naszej działalności jest właśnie, brzmi uczymy piękna. Takie motto przyświeca codziennej działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Uczymy piękna i właściwie tutaj może to tak górnolotnie zabrzmi, ale istotą w ogóle działalności tej szkoły jest relacja mistrz-uczeń. To, że uczeń siada ze swoim nauczycielem do instrumentu i ma okazję czerpać z wiedzy, z doświadczenia swojego pedagoga i bezpośrednio przejmować te umiejętności. Tutaj też w tym miejscu chciałabym wspomnieć naszych pedagogów, którzy właśnie dzisiaj już dotarli do Tarnowa. To jest pan Michał Blechinger, pan Tomasz Niestrój i pan Łukasz Mandola, którzy właśnie ze swoimi uczniami, z silną reprezentacją uczniów przebywają tam, aby zdobywać nowe doświadczenia i jutro wziąć udział w konkursie młodych organistów. Trzymamy za was kciuki i was pozdrawiamy. I to jest właśnie ta nasza codzienność, zdobywanie doświadczeń, poszukiwanie piękna muzyki na własnym gruncie, ale też otwieranie się na nowe doświadczenia właśnie w innych ośrodkach, tak jak ten wyjazd konkursowy. Poza tym to uczenie piękna to jest przede wszystkim uświadamianie tego, że to, co robimy, tym pięknem jest najwyższy i dla Niego to wszystko, co tworzymy, wykonywujemy, całą muzykę kościelną, to właśnie to jest to piękno tworzone dla Najwyższego i ta świadomość powinna nam przyświecać w naszej codziennej misji. To staramy się realizować. I to też wybrzmi za parę dni, bo we wspomnienie świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, które już 22 listopada przed nami, wyśpiewamy radosne Magnifikat, podziękujemy za 50-lecie działalności naszego Instytutu i chciałabym na koniec powiedzieć, że ten dzień będzie dla nas bardzo wyjątkowy, ponieważ nasi pedagodzy opracowali specjalnie znane i całkiem nowe śpiewy liturgiczne, które wybrzmią tego dnia, które przygotowali pedagodzy, ale wykonają je wszyscy nasi uczniowie, od najmłodszego do najstarszego. I tych naszych uczniów w przedziale wiekowym też dzieli chyba półwiecze pomiędzy tym najmłodszym a najstarszym. Taka ilość lat jest, w związku z czym bardzo się cieszymy, że tą naszą radością będziemy mogli się podzielić i wspólnie ją wyrazić.
A my się cieszymy, mówię to chyba w imieniu naszych słuchaczy też, że ta sztafeta pokoleń trwa w Opolu dalej i daj Boże, żeby trwało jeszcze przez kolejne pokolenia, czego życzymy i wam, i sobie, drodzy, bo to jest ten moment, żeby już teraz wylądować. To nie 5 minut temu, czy 10, a to jest teraz ten moment. Drodzy, dziękujemy wam za przybycie do Radia Maryja, za dzisiejszy wieczór z nami spędzony tutaj, za to, czym się podzieliliście i to, co robicie tam w Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu. Wielka sprawa, słyszeliśmy tutaj też telefony związane z Opolem lub też nie, ale które pokazywały, że to, co wy tam robicie na co dzień, tak po cichu, ale konsekwentnie, dotyka spraw bardzo ważnych. Nie tylko, bo tak mówią, dokumenty kościelne, choć już to by wystarczyło, ale dlatego, że mamy to w sercach, a te telefony też były tego wyrazem, że muzyka kościelna i piękno, że to jest coś, co nam bardzo na sercu leży. Dzięki za to, drodzy, i próbujemy podsumować. Króciutko, może było czasu, mamy niewiele. I pozdrowić kogoś, kogo macie w sercu, że chcemy pozdrowić jeszcze na zakończenie tego programu. Muzyka kościelna, pan Józef Hudalla, Nestor, nasz ekspert, organista Katedry Opolskiej, pierwszy uczeń Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, etc., etc.
Tak, skoro zostałem wywołany do tablicy i mam możliwość pozdrowienia, to przede wszystkim chcę pozdrowić wszystkich moich absolwentów, których może nie było dużo, ponieważ nie jestem łatwym pedagogiem, ale wszystkich uczniów, których miałem od 83 roku aż do dzisiaj, którzy słuchają tej audycji, na pewno słuchają, bo wiedzą, reklamowaliśmy też w naszym środowisku, także ich wszystkich pozdrawiam. Naturalnie cała moja rodzina jest też uruchomiona, była przy radio, przy telewizorach i przy radioodbiornikach, także ich naturalnie też pozdrawiam. Też wszystkich, może ksiądz proboszcz mnie słucha, więc go też pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
A może ksiądz biskup? Życzymy zdrowia oczywiście.
Życzymy zdrowia przede wszystkim.
Życzymy zdrowia, tak. Ksiądz dr Paweł Borowiak.
Ja również pozdrawiam wszystkich moich bliskich, którzy mnie słuchają, ale także moich parafian, którzy też wiem, że szykowali się do słuchania tej audycji. No i zachęcam też wszystkich, bo ten śpiew, jaki on jest w naszych kościołach, zależy też od nas. Jeżeli to będzie śpiew zaangażowany, pełen serca, to też te nasze kościoły będą takie radosne, pełne uwielbienia. Są takie momenty, w których słyszymy takie poruszenie. Dzisiejśmy nawet w aucie rozmawiali, pasterka, gorzkie żale. Są takie momenty, szczególnie jakieś pierwsze nabożeństwo majowe, że ludzie mocniej śpiewają i wtedy czujemy tego ducha. Może to jest właśnie sam Duch Święty, który ten śpiew natchnął. I niech ten śpiew otwiera nas na działanie Ducha Świętego.
Pani Olivia Kraft.
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę i na pewno całą społeczność Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. I też pozwolę sobie pozdrowić moich kolegów ze studiów z muzykologii Uniwersytetu Opolskiego.
I pani doktor Ewelina Szędzierosz?
Ja pozdrawiam całą naszą rodzinę Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej i to nie tylko pedagogów, którzy nie są tutaj z nami obecni, ale przede wszystkim uczniów, którzy w tym ostatnim czasie niesamowicie zjednoczyli siły, aby wspólnie dokonać czegoś pięknego właśnie dla muzyki kościelnej, którzy wspólnie przygotowują piękne dzieło. Dziękuję wam, drodzy uczniowie, że znajdujecie czas na to, żeby zrobić coś ponad tego, co stawiają przed wami wymagania. Dziękuję, że przychodzicie na dodatkowe próby i że chcecie to wspólnie zrobić dla muzyki kościelnej. Pozdrawiam też całą rodzinę, znajomych i wszystkich sympatyków i przyjaciół muzyki kościelnej.
I ksiądz profesor Grzegorz Woźniak.
Na sam koniec powiem taką rzecz. Oczywiście wyrażam, podpisuję się pod tymi życzeniami dotyczącymi i Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej i bliskich, które tutaj wypowiedzieli moi znakomici przyjaciele. A ja chcę pozdrowić troszeczkę przewrotnie. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się zżymają, że w naszych kościołach jeszcze nie jest tak, jak być powinno, bo to znaczy, że jest zapotrzebowanie na piękno. Dziękuję tym wszystkim, którzy troszczą się, dbają i martwią o to, żeby było pięknie. Bóg zapłać ojcom, ojcu dyrektorowi, ojcu, który dzisiaj z nami spędził tyle czasu i przeprowadził nas przez trudy występów telewizyjnych i radiowych. Bóg zapłać i niech Pan Bóg błogosławi.
I jeszcze pozywamy wszystkich organistów, dyrektorów z hul różnych i tak dalej, którzy też codziennie posługują w naszych parafiach i nam pomagają iść do Pana Boga. Drodzy, dziękujemy raz jeszcze sobie nawzajem i wam, drodzy, za bycie przy radioodbiornikach. I pora, drodzy, już na naszą modlitwę, na koniec dnia, na komplet, do której teraz Państwa gorąco zapraszam. A w przerwie, w oczekiwaniu na tę modlitwę, wspomniane tutaj przed chwilą, podczas audycji, kilka utworów księdza Antoniego Holondowskiego.